Dobry wieczór, witam Państwa na piątkowym live'ie. Witam, dziękuję Państwu, dziękuję to za to, że Państwo zechcieliście... No i teraz nie wiem, słyszycie mnie czy nie? No proszę Państwa, nie wiem w tym momencie, ponieważ mam opóźnienie i teraz nie wiem, czy Państwo widzicie mnie, czy widzicie reklamy. W każdym razie, bo są reklamy niestety i tutaj będziemy mieli pewnie bardzo duży problem z tymi reklamami, ponieważ, no właśnie, słyszycie Państwo, no widać i słychać, bo to jest tak, że YouTube właśnie tam poinformował, że włącza mi reklamy na tego live'a i teraz ja teraz... Może być tak, że ja będę mówił, a będę widział reklamy, mam podgląd, co prawda, ale ten podgląd jednak chwilę później jest. No dobra, jakoś sobie damy radę, także mam nadzieję, że Państwo wybaczycie. Więc oczywiście jest 15 maja live zapowiadany. Proszę Państwa, na samym początku powiem bardzo ważną rzecz. Otóż jutro rozpoczynamy od nowej formuły. Mówiłem Państwu, to się nazywa ładnie spotkania, czy rozmowy pod baobabem. O, tak to właśnie wygląda, czy spotkania pod baobabem. Będzie to podsumowanie wydarzeń tygodnia. To już jest, odcinek jest gotowy. Uwaga, proszę Państwa, będzie o godzinie 10 rano. Doszliśmy do wniosku, że jednak, co prawda większość ludzi ogląda o godzinie 19, ale też bardzo dużo osób w sobotę ogląda sobie do kanapki, porannej kawy. W związku z tym jesteśmy gotowi na to, żeby to puścić o godzinie 10. Także jutro o godzinie 10 mamy spotkania pod baobabem. Będę jeszcze o tym przypominał dla wszystkich tych, którzy się trochę później zgromadzą na naszym live'ie. To jest jakby pierwsza sprawa organizacyjna. Oczywiście przypominam o możliwości wspierania na superczacie. Jeżeli Państwo chcecie zadawać jakieś pytania, to przede wszystkim pierwszeństwo będą miały pytania z superczatu. I oczywiście, co najważniejsze, jeżeli Państwo chcecie komuś złożyć życzenia, naturalnie życzymy samych dobrych rzeczy, chociaż jesteśmy otwarci na różne opcje, to tak samo właśnie przez superczat ja będę Państwu chętnie takie życzenia będę Państwu przedstawiał. Znaczy, czytał, prawda, odczytywał, przedstawiał, jakby nie było. Ja przepraszam, bo jestem taki rozproszony, ponieważ ja niestety nie mam drugiego monitora, co mnie doprowadza do szału i muszę patrzeć się na laptopa, który niestety mi się nigdzie tutaj nie mieści, w związku z tym co jakiś czas widzę siebie, ale mówiącego kilkadziesiąt sekund albo nawet minutę później w stosunku do siebie, którego widzę tutaj na ekranie, także jest to jeden wielki koszmar. No ale dobrze, jakoś sobie damy radę. W każdym razie jutro o 10 spotkanie pod baobabem. Zobaczycie Państwo, że będzie fajnie, naprawdę się świetnie przy tym bawiliśmy i będziecie się Państwo uczyli również, ja obiecałem, nowego języka. Na razie nikt nie zgadł jakiego. Ostatnia sprawa organizacyjna i to już naprawdę ostatnia, to jest taka, że osoba, która wymyśliła Karawana Express, jest proszona o zgłoszenie się na Patronite. To tam poda już swoje dane adresowe, niekoniecznie osobowe, ale adresowe i przypominam, że dostanie, tylko musi tam podać jaki nick, prawda, podawała na czacie i dostanie, o, to urocze zwierzątko. No, nie chodzi, co prawda, nie jest samobieżne, ale jest podwieszane, także pasuje do torebki, do kluczyków, jak ktoś ma duży samochód, szczególnie właśnie, jak ktoś z Państwa jest kierowcą tira, ma duży, macie duże kluczyki, to taki wielbłąd jest, jak znalazł. Znaczy, są też wersje 1 do 1, ale one niestety są żywe i nie bardzo można je wieszać do kluczyków. Proszę Państwa, więc mamy dzisiaj, zanim przejdziemy do odpowiedzi na czacie i na superczacie, na razie na superczacie nie ma nic, więc na czacie i tych, które Państwo wcześniej przysłaliście, to najpierw musimy sobie powiedzieć kilka rzeczy, których no, nie usłyszeliście ani w odcinku o 13, ani tym bardziej o 10. To znaczy o tej wizycie Xi Jinpinga, właśnie spotkaniu, znaczy wizycie Trumpa u Xi Jinpinga, bo nie Xi Jinpingu, Trumpa. Proszę Państwa, otóż no, no nie byłoby to Trumpem, nie byłoby to jednak, znaczy może inaczej, nie rozczarowali nas, o w ten sposób. Wszystkich miłośników stand-upu na pewno nas nie rozczarowali. Więc ja już trochę naiwnie zakładałem, że będzie tak pięknie, szczęśliwie, że obie strony się zgadzają, wydają wspólne komunikaty. Nic bardziej błędnego. To znaczy... Nazwałem sobie tak, jakby to był tytuł odcinka, to bym to nazwał wtedy rozjazd strategiczny. O co chodzi? Chodzi o to, że atmosfera była miła, wszyscy powiedzieli, że się kochają, generalnie, że się tam dogadali prawie we wszystkich sprawach, natomiast okazuje się, że właśnie komunikaty są całkowicie rozbieżne. Czyli można odnieść wrażenie, czy czytając komunikaty oficjalne jednej i drugiej strony, że obie strony były na różnych prywatkach. Może były. Też nie wiadomo, jak Państwo widzieliście takie słynne, bo już obiegło internet, takie wideo, gdzie Xi Jinping sobie odchodzi od stołu, a Trump zagląda mu w jego notatki. No więc oczywiście powstaje pytanie, czy Trump ostatnio nauczył się biegle mandaryńskiego i to jeszcze pisanego, to po pierwsze. A po drugie, no powstaje pytanie, może po prostu nie używali tłumaczy i dlatego tak się świetnie dogadywali. Lub tłumacze załatwili 90% problemu. Ja zresztą Państwu później opowiem, postaram się opowiedzieć, bo to jest dowcip, ma wyrazy, a wyrazów YouTube nie lubi, ale postaram się Państwu powiedzieć, to jest, niektórzy twierdzą, że dowcip, a niektórzy twierdzą, że jest to prawdziwa historia jeszcze z czasów wizyty Jelcyna w Wielkiej Brytanii, ale to już jest zupełnie odrębna historia. W każdym razie powiedzmy sobie, co się nie zgadza, tak? Co innego mówiono. No więc tak, po pierwsze, jeśli chodzi o umowy handlowe, ja zresztą mówiłem, że te umowy handlowe to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, to Trump powiedział, że w ciągu kilku tych dni pobytu w Pekinie zawarto kilka umów biznesowych między USA i Chinami. Powiedział dokładnie mówiąc, zawarliśmy kilka fantastycznych umów handlowych dla obu krajów. No, Xi Jinping również spotkał się z amerykańskimi liderami biznesu. Potem jeszcze w piątek Trump powiedział w wywiadzie dla Fox News, że, czyli dzisiaj, że Chiny zgodziły się kupić 200 samolotów Boeing. Ja to stwierdziłem, dobra, no 200 samolotów Boeing to jest super. O, i widzę, proszę Państwa, że mamy znowu reklamę. Znaczy ja, proszę Państwa, w tej chwili milczę, dlatego, bo widzę, że jest reklama, w związku z tym nie wiem, czy ona, czy wreszcie ona jest, czy też nie jest. No dobrze, proszę Państwa, zakładam, że znowu reklama nam przerwała, w związku z tym to będzie jednak cyrk z tymi reklamami, proszę Państwa, no nie wiem, to nie, no mam nadzieję, że to zniesiemy jakoś, bo one, ja teraz widzę siebie dalej gadającego, więc żebyście Państwo też wiedzieli, to jest tak, że w piątek Trump powiedział, że Chiny zgodziły się kupić ponad 200 samolotów Boeing, gdzie ja powiedziałem, że to jest znakomicie, natomiast okazuje się, że rynek oczekiwał 500 samolotów, w związku z tym to spowodowało spadki akcji Boeinga, a nie wzrosty. To tak przy okazji. Po drugie, Chiny w ogóle nie wspomniały ani o tej umowie, ani o żadnych innych umowach handlowych w swoim oświadczeniu po szczycie. Co więcej, Boeing nie powiedział, i to jest najciekawsze, nie potwierdził, przynajmniej do tej pory, może potwierdzi później. Co więcej, w ogóle żadna ze stron nie potwierdziła, nie ogłosiła dotychczas żadnych innych umów handlowych. No między innymi na przykład miały być przełomowa umowa sprzedaży przez Stany Zjednoczone tych zaawansowanych układów AI-owych NVIDIA, które się nazywają bodajże H200. Więc tak właśnie. No dobrze, to proszę Państwa, krótko mówiąc, dostałem taką radę, żeby mówić normalnie, prawda, w czasie reklam, że to można przewinąć. Dobra, zobaczymy. W każdym razie to jest tak, że pomimo tego właśnie tego dramatycznej wręcz udziału i przyłączenia właśnie tego prezesa NVIDIA, zdaje się, nie dogadano się. To jest ten chip, który się nazywa H200. Już uświadomiono, że ten H20, czyli H2O, to jest ten słaby. H200 to jest ten super. No więc na razie nie ma nic na ten temat. Co więcej, no Xi Jinping co prawda zapowiedział, że Chiny szerzej otworzą drzwi dla amerykańskich przedsiębiorstw, ale nie wyjaśnił, co to oznacza w kontekście jakichkolwiek umów handlowych. W oświadczeniu MSZ-u czytamy, prezydent Xi Jinping zauważył, że chińsko-amerykańskie więzi gospodarcze i handlowe są korzystne dla obu stron i przynoszą korzyści obu stronom. No w sumie, jeżeli są korzystne, to przynoszą korzyści, więc tutaj się nie pomylili w logice. Natomiast Biały Dom powiedział tak, że obie strony wyraziły chęć rozszerzenia dostępu amerykańskich przedsiębiorstw do rynku chińskiego i zwiększenia chińskich inwestycji w nasze gałęzie przemysłu. Ponadto obie strony omawiały kwestie zwiększenia chińskich zakupów amerykańskich produktów rolnych. Ale chińskie oświadczenia nie mówi nic o produktach rolnych. Więc, no mówię, proszę Państwa, byli na różnych prywatkach po prostu. Albo się rozminęli przestrzennie. Ale obie strony są zadowolone. Potem, jeżeli chodzi, tutaj się pojawiła podobna sprawa, właśnie tutaj Biały Dom oświadczył, prezydenci podkreślili również potrzebę kontynuacji postępów w ograniczeniu napływów prekursorów substancji zakazanych do Stanów Zjednoczonych. Chiński MSZ w ogóle nie wspomina o żadnych substancjach zakazanych. Najciekawsze jest to, że jeszcze w czwartek ja się tak zachwycałem tym, bo Biały Dom w oświadczeniu opublikowanym na koncie X, czyli na dawnym Twitterze, napisał, że oba kraje zgodziły się, że Iran nigdy nie może posiadać broni jądrowej. To znaczy tak, ja uważam, że się na pewno zgodziły. Tym bardziej, proszę Państwa, że to jest jeszcze tak, że ten klub posiadaczy broni jądrowej jest niewielki i oni bardzo nie lubią, jak ktoś dołącza do tego klubu. To im się bardzo nie podoba. Natomiast, więc tutaj entuzjastów na pewno nie ma ani w Stanach, ani w Chinach. Natomiast zamiast tego stwierdzono konflikt, który nigdy, znaczy to co Chiny powiedziały, ten konflikt, który nigdy nie powinien mieć miejsca, nie ma powodu, by trwać. Ważne jest, aby utrzymać tempo łagodzenia sytuacji, podążać drogą politycznego rozwiązania, angażować się w dialog i konsultacje oraz osiągnąć porozumienie w sprawie irańskiego programu nuklearnego i innych kwestii uwzględniające obawy wszystkich stron. No więc tak, to czy się nie zgodzili, czy powiedzieli to, co zawsze, że należy rozmawiać, żeby osiągnąć porozumienie. Więc wiecie Państwo, są to różne komunikaty jednak, tak? Co więcej, jeszcze mamy później, Biały Dom stwierdził, obie strony uzgodniły, że cieśnina Ormus musi pozostać otwarta, aby wspierać swobodny przepływ energii. No, generalnie to tak jest rzeczywiście, natomiast tutaj w oświadczeniu Białego Domu jeszcze mamy tak, prezydent Xi wyraził również wyraźny sprzeciw Chin wobec militaryzacji cieśniny i wszelkich prób pobierania opłat za jej użytkowanie, wyrażając zainteresowanie zakupem większej ilości amerykańskiej ropy, żeby zmniejszyć zależność Chin od cieśniny w przyszłości. No więc chińskie oświadczenie nic nie wspomina w ogóle o irańskich opłatach, a jeżeli chodzi o... i nic nie wspomina o zakupach amerykańskiej ropy. Komunikat mówi tak, konflikt wywarł poważną presję na globalny wzrost gospodarczy, łańcuchy dostaw, międzynarodowy porządek handlowy i stabilność globalnych dostaw energii, co szkodzi wspólnym interesom społeczności międzynarodowej. Rozumiecie Państwo, więc no oczywiście tłumacz może też być tutaj winny, prawda, może lost in translation, ale jednak dużo tego lost, prawda. Potem mamy jeszcze dalej, na przykład chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało, obaj prezydenci uzgodnili nową wizję budowania konstruktywnych relacji chińsko-amerykańskich opartych na strategicznej stabilności. Ta strategiczna stabilność to jest nowy wynalazek w chińskiej propagandzie, aby zapewnić strategiczne wytyczne dla relacji chińsko-amerykańskich w ciągu najbliższych 3 lat i w dalszej perspektywie. Tutaj ani słowa nie ma o 3 latach i w ogóle o perspektywie Trumpa. No bo to oczywiście sugeruje, prawda, że no generalnie wszystkie te porozumienia są na czas, dopóki Trump będzie rządził, a potem się zobaczy, tak? Więc tego Amerykanie w ogóle nie potwierdzają znowu. Potem jeśli chodzi o Tajwan, no to będziemy mieli tak, no tutaj jest powiedziane, że Xi podkreślił, że kwestia Tajwanu jest najważniejszą kwestią w relacjach chińsko-amerykańskich, no i tak dalej, prawda, to już o Państwu to przywoływałem, to o godzinie 13, więc nie będę ponownie, natomiast to, co jest ciekawego, teraz no Trump był oczywiście o to wypytywany, więc albo zbywał te pytania jeszcze w trakcie szczytu, w ogóle nie odpowiadał, a teraz jeszcze chyba na pokładzie Air Force One, jak był pytany przez dziennikarza, to powiedział, no bo był tam pytany, czy po prostu, no dziennikarz, prosty człowiek, no pyta wprost, czy jak Chiny zaatakują Tajwan, to czy Stany będą bronić Tajwanu, tak, no chciałby wiedzieć dziennikarz. Trump powiedział, że jest tylko jedna osoba, która może odpowiedzieć na to pytanie. I powiedział, i to jest on. Ale nie odpowie. No więc, i to jest w zasadzie tyle. Więc pozostawia jakby tą niepewność strategiczną. Oczywiście wiecie Państwo, no to jest tak, że gdyby powiedział, że nie będzie bronił Tajwanu, to dostanie, to już, że tak powiem, myśliwce i te barki desantowe zaczną wypływać w morze, jak jeszcze będzie kończył zdanie. Więc oczywiście on tego nie powie. Zresztą to jest bardzo słusznie, że nie powie. Natomiast z całą pewnością tutaj no nie wiadomo i to zobaczymy, że tak powiem, poznamy po owocach, bo będziemy mieli za chwileczkę no konieczność albo zatwierdzenia, albo też nie tej umowy, znaczy tego dostaw tych za 13 miliardów broni na Tajwan. No jeżeli Stany Zjednoczone to zrobią, to wszystkie te umowy, nawet jeśli zostało coś podpisane lub obiecane, z całą pewnością trafią do kosza. Tutaj nie będzie w ogóle zmiłuj, bo Chiny wtedy się poczują upokorzone i w zasadzie cały ten szczyt pójdzie, że tak powiem, się uprawiać miłość. Natomiast druga sprawa to jest oczywiście sprawa samego sukcesu Trumpa, więc on też nie może sobie pozwolić na teraz działanie takie, które przynajmniej przez najbliższy tydzień zasugeruje, że tutaj sukcesu nie było. Ja natomiast jeszcze to dodam Państwu, no i jeżeli chodzi o zbieżności, no to tam jest zbieżność, to jest to, że obie strony donoszą, że omawiano zacieśnienie relacji między USA i Chinami, a także ważne kwestie dotyczące obu krajów i świata. Pamiętajcie Państwo, że Chiny używają sformułowania główne państwa, oni nie używają supermocarstwa, ale to, co przed chwilą dosłownie napisał jeszcze Washington Post, a zerknąłem jeszcze, żeby Państwu powiedzieć, co tam się w tych Stanach, no jak Amerykanie na to reagują, no to oczywiście krytykując, wiadomo, Trumpa, ale to nie o to chodzi. Natomiast napisano jedną rzecz, że Xi Jinpingowi udało się przy okazji tej wizyty doprowadzić do czegoś, czego się nie udało wcześniejszym przywódcom Chin. To znaczy po raz pierwszy, nawet Trump mówił tam i używał takiego określenia, że to jest grupa G2. Że to jest tak naprawdę ta grupa właśnie tych podstawowych państw, które decydują o losach świata. Tam Xi Jinping się od tego odżegnywał, on prawda, mówił, że nie powinniśmy mówić o G2, prawda, jakoś tak inaczej to formułował, prawda, tylko że o współpracy głównych państw i tak dalej, prawda, które tam decydują. To jest jak gdyby jedna rzecz. Natomiast no, oczywiście jest jeszcze druga. Jest jeszcze druga, czyli krótko mówiąc, no to jest to, że Chiny zostały wyniesione. No, my oczywiście, my z zewnątrz już widzimy, że Chiny są supermocarstwem, ale Stany Zjednoczone wcale tak nie mówią, nie mówiły do tej pory. No to było po prostu państwo aspirujące, czy też państwo, właśnie jak oni sobie nazywają, no jedno z państw głównych, ale jednak w multipolarnym świecie. Natomiast tutaj, w tej sytuacji, ja od razu mówię, proszę Państwa, że ja mówię, a leci w tej chwili reklama, więc nie wiem, czy Państwo słyszycie, widzicie, czy też nie. W każdym razie to też proszę mi tam dać znać na czacie, bo ja już też nie wiem. A, można sobie cofnąć po reklamie te 15 sekund, żaden problem. A, okej, okay, czyli krótko mówiąc, to nie znika to, co ja gadam. Dobra, to fajnie. Natomiast ja nie wiem, czy ja mam przerywać, zamierać tak nagle, prawda, jak Patel. Tak, jemu tak zostało, proszę Państwa, może też miał do czynienia z live'em YouTube'owym, prawda, i tyle. Natomiast chociaż mi się wydaje, że to jednak te substancje, te prekursory zakazanych substancji. On po prostu jako biegły agent FBI, proszę Państwa, robił pewnie to, co każdy, jak Państwo widzieliście pewnie na wszystkich filmach, jak ci agenci FBI albo tam policjanci widzą jakąś paczkę z czymś, to przecinają ją zawsze scyzorykiem, bo zawsze każdy ma scyzoryk, a potem próbują i robią taką dziwną minę sugerującą, prawda, że oceniają skład chemiczny, mają tam, prawda, całą tą analitykę, prawda, wbudowaną w język. I na jednym filmie ktoś powiedział, zapytał się, dlaczego to robisz? No, bo to może być taka substancja. A drugi powiedział, a skąd wiedziałeś, że to nie był cyjanek? No więc właśnie to jest taka, a właśnie, czyli tak reklama, jaka reklama, mówi pan cały czas. Dobra, bo to jest tak, że jeszcze niektórym osobom się w ogóle pojawiają, niektórym nie te reklamy. Dobra, udaje, że tych reklam po prostu nie ma i karawana jedzie dalej. No w każdym razie wracając właśnie do Patel pewnie po tym próbowaniu tych substancji, prawda, jak tyle spróbował, parę razy się nadział, prawda, na środek do czyszczenia zmywarek i tak dalej, to później mu tak te oczy zostały. No ale dobrze, wracając jak gdyby ad rem, to mamy tutaj taką sytuację, w której Trump z jednej strony teraz nie może w żaden sposób zakończyć jak gdyby tej, znaczy wszystko, co zrobi przeciwko temu szczytowi, będzie uderzało po prostu w niego samego i w to, że on ogłasza ten szczyt jako sukces, bo moim zdaniem ten szczyt był sukcesem. W ogóle po pierwsze, że się odbył, a po drugie, że byli tak traktowani. Zresztą tutaj ta nadzwyczajna oprawa cesarska wobec niego, którą tutaj zauważono, to z jednej strony, ale z drugiej strony ktoś zauważył bardzo mądrze, że Xi Jinping nie zrobił wyjątku i nie witał go na schodni, znaczy na tam, jak ten przyleciał. Witał, co prawda, wiceprezydent, ale jednak ten protokół nie został naruszony. To wszystko, proszę Państwa, tam u Chińczyków to wszystko, każde takie działanie ma jakieś znaczenie symboliczne, których, znaczy, moim zdaniem to jest bez sensu, bo i tak tych symboli większość polityków i dyplomatów Zachodu nie rozumie, także one się marnują po prostu dla nas. No ale rzeczywiście tego nie było. I chodzi o to, że zostały po prostu Chiny zostały wyniesione jako drugie mocarstwo na świecie. I to sformułowanie G2, o którym mówi właśnie Trump, to stało się faktem, tak? Czyli nawet jeżeli jest mocarstwem aspirującym, zresztą tam się bardzo Trump oburzał na tą pułapkę Tukidydesa, jak właśnie przeczytałem od dziennikarzy, teraz piszą w takich szczegółach tych rozmów, że on się na to bardzo, czy się nie oburzył, nawet skomentował, że właśnie, ponieważ no w tej definicji, prawda, Tukidydesa, mówi się o tym imperium podstawowym, które znajduje się w fazie schyłkowej. No i tym drugim aspirującym, prawda? Czyli to miało być Chiny. Więc Trump powiedział, że nie, on się nie zgadza z tym, bo Stany Zjednoczone już nie są w fazie schyłkowej, że rzeczywiście 2 lata za poprzedniego, najgorszego prezydenta, one oczywiście były w fazie schyłkowej, a teraz są najbardziej fantastycznym krajem na świecie, więc jakby tukitydes nie ma z tego punktu widzenia zastosowania. Co prawda oznacza to, że nie zrozumiał, o co chodzi z tą pułapką, ale tak czy inaczej obie strony były szczęśliwe. Tak? Znaczy, Trump potwierdził, że tutaj żadnej pułapki nie będzie, bo oni nie są schyłkowi, więc nie muszą atakować aspirującego mocarstwa. Natomiast poza tym jeszcze powiedział na dodatek, że Chiny są takim samym mocarstwem, prawda, że są w G2 największych państw świata, a w związku z tym to tym bardziej tej pułapki nie ma. Co to jest pułapka Tukidydesa? Odsyłam do dzisiaj do odcinka o godzinie 13. I jeszcze, proszę Państwa, o, mam nareszcie super czat. Coś się pojawiło na super czacie. Proszę bardzo, proszę pozdrowić, tak jest. Pozdrawiam żonę Annę, super fankę ze Szkocji, powiedział pan Tannenbaum. Okej, proszę bardzo. Drugie, bardzo dobre to nowe tło. Chciałoby się napisać, że prorocze, prawie kosmiczne, nie ma żadnych reklam na live'ie, YouTube znów oszukuje. Nie, proszę Państwa, bo to jest tak, że YouTube mi tam pisał, ja rozmawiam, proszę Państwa, ja w ogóle teraz to już prowadzę, już się tak zaprzyjaźniłem z tym czatem Gemini, że w ogóle, no nie wiem, na jakąś kolację go chyba zaproszę w pewnym momencie. Otóż on pisał właśnie, jak to wygląda, że te reklamy są dedykowane do państwa. Znaczy one się w różnych czasach różnym osobom pojawiają, nie wiadomo czemu. Aha, czy mógłby tak, jest, mam kolejne prośby o pozdrowienie. Pozdrawiam Natalię i Marka. Tak, jesteśmy fanami pana doktora i oglądamy każdy odcinek i live, także super, bardzo się cieszę. Pozdrawiam z dużą radością Natalię i Marka. No dobrze, proszę Państwa, jeszcze wrócimy na chwileczkę do tego, co miałem jeszcze Państwu powiedzieć, żebyście Państwo też wiedzieli, że mamy również wznowienie walk na granicy afgańsko-pakistańskiej. Mieliśmy przynajmniej 2 duże incydenty. Najpierw mieliśmy w dystrykcie Bajaur, doszło do ataku na bramę, na obóz armii, właściwie to armii, tam tylko korpusu pogranicza pakistańskiego. Co więcej, tam na drogę do Jerozolimy odeszło przynajmniej kilku funkcjonariuszy. Potem był jeszcze drugi atak, co najmniej 10 napastników i 35 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa rannych. To jest w kolejnym incydencie. I że ten wybuch w ogóle, bo tam jeszcze doszło do takiego wybuchu na początku, odczuwalny był na targowiskach odległych od 20 km od tego miejsca. Że generalnie większość zabudowań tej bazy po prostu została zniszczonych, no została zniszczona, no ale to jest tak, że już ci talibowie pakistańscy mają uzbrojenie pełne z Afganistanu, więc nic dziwnego. Ja tylko mówię, bo to jest taka wojna, o której wszyscy zapomnieli, więc dla kronikarskiego obowiązku jeszcze to powtórzę. No dobrze, proszę Państwa, to przechodzę w takim razie dzisiaj zobaczmy ile nas jest, 3587 osób, proszę Państwa. Brakuje nam jeszcze do jakiegoś standardu minimum co najmniej 2000 osób, także proszę je tam wyciągać z innych kanałów, to jest tu, proszę Państwa, tutaj jest miejsce, gdzie możemy się wszyscy wygadać. Natomiast, i to jeszcze powiedzieć coś merytorycznego na dodatek, natomiast przechodzę teraz do tych pytań, które Państwo, a właśnie, ponieważ jest już nas 3500, przypominam, jutro rozmowy pod Baobabem o godzinie 10 rano. Proszę Państwa, do porannej kawy. Doszedłem do wniosku, zresztą, że jak są takie inne kanały bardzo potężne, które robią właśnie poranne swoje audycje, więc oni pewnie wiedzą dobrze. W związku z tym tak samo niech to będzie tak, że będzie to się pojawiało rano. Oczywiście to będzie później do oglądania przez cały dzień. Rozmowy pod Baobabem to jest szyderczy, mocno momentami, geopolityczny komentarz tygodnia. No mam nadzieję, że się Państwu spodoba. My żeśmy się, ponieważ on to już jest nagrane, bo to nie jest na żywo, bo doszliśmy do wniosku, że pierwszy raz na żywo to będzie problem. Zresztą mamy tutaj 1000 różnych problemów technicznych mieliśmy. Na szczęście Państwo ich nie zobaczycie. W większości ani nie usłyszycie. No a w każdym razie, chociaż to pewnie byłoby najfajniejsze w tym wszystkim. Natomiast już zaczynamy coraz lepiej sobie radzić z tym, więc pewnie w kolejnych już tych błędów nie będzie, ale zobaczycie Państwo na pewno, no i będziecie się uczyli języka. Pamiętajcie Państwo, będzie jeszcze wartość edukacyjna. Nie powiem jakiego języka, na razie nikt nie zgadł i nie jest to suahili, dodajmy, pomimo baobabu. No dobrze, proszę Państwa, teraz mamy tak, tutaj ktoś się mnie zapytał, przepraszam, nie mam tego napisanego kto, bo mam tylko do pytania, prawda, bez osoby, Był głośny zamach na Bali, a potem nawet pan nie informował o wydarzeniach w tym rejonie świata. Informowałem, ale niedużo. Czy Malezja i Indonezja poradziły sobie z ekstremistami? Tak, w dużej mierze tak. W jaki sposób, gdyby jednak doszło do wojny USA-Chiny, to Ujgurzy współpracowaliby ze Stanami, otwierając drugi front, czy jednak różnice ideologiczne byłyby zbyt duże? Znaczy, ja uważam, że generalnie, gdyby dochodziło do tego typu działań, to Ujgurzy mogą być naturalną taką piątą kolumną dla Stanów Zjednoczonych. Trzeba pamiętać, że te organizacje ujgurskie, które znamy, znaczy te, które aktywnie walczą z państwem chińskim, to jest ETIM i TIP, to są organizacje twardej, hardkorowej Al-Kaidy. No ale powiedzmy sobie szczerze, jak pamiętacie państwo Zbigniewa Brzezińskiego, on był kiedyś pytany, potem zaprzeczano, że on to powiedział, no ja to słyszałem, no więc, ale ja też mogłem mieć problemy ze słuchem. Znaczy powiedział mniej więcej coś takiego, było pytanie, sens był taki, czy my, Stany Zjednoczone, to myśmy zrobili Al-Kaidę, a on odpowiedział coś w tym stylu, że a wolicie mieć Al-Kaidę czy Związek Radziecki. Więc to tak samo może być, czy wolicie mieć Al-Kaidę czy Chińską Republikę Ludową, więc ja bym się nie zdziwił. Natomiast no, patrząc się na to, jak to było robione przy okazji Kurdów i Iranu, to nie są już te czasy, tak? To już nie jest to samo Langley, to jest Langley, które chyba w większym stopniu ma za zadanie zajmować się potwierdzaniem tez politycznych prezydenta niż tak naprawdę chyba pracą taką właśnie, z której kiedyś była znana, tak? Znaczy tutaj już żadnego Talibanu właśnie a propos Talibanu, czy żadnego Talibanu. Ani żadnych mujahedinów, jak to kiedyś, zresztą tam Brzeziński, nie wiem czy Państwo pamiętacie, był taki fajne wideo, gdzie on ląduje helikopterem i tam stoją tacy jeden w drugiego, prawda, koledzy Bin Ladena, copy-paste, a on tam mówi, idźcie, prawda, i walczcie, bo tam jest wasz kraj, no i tam z tyłu oczywiście te góry, on to oczywiście robił w Pakistanie. No więc tego już nie ma i moim zdaniem nie będzie, natomiast Ujgurzy to jest poważna siła, to nie jest siła, którą można lekceważyć. Chiny zażądały od Talibanu tego normalnego, prawda, Talibanu, czyli tego afgańskiego i Taliban zgodził się ich zabrać z granicy chińskiej i rzeczywiście ich zabrał. Więc nie było, przynajmniej ja nie słyszałem o żadnych incydentach przeciwko Chińczykom robionym właśnie przez TIP i ETIM i nawet oni się też nie chwalą, przynajmniej na terenie Afganistanu. Natomiast no, na przykład w tej chwili mamy 3,5 tysiąca żołnierzy TIP ETIM, już można powiedzieć w pełni żołnierzy, ponieważ zostali wcieleni do armii syryjskiej i to do jednej dywizji. Amerykanie się na to zgodzili, twierdząc, że lepiej, żeby byli w jednym miejscu, więc mniej będzie później, mniej dronów trzeba będzie poświęcić, żeby się z nimi, że tak powiem, podziękować im za współpracę, jak nie będą potrzebni, niż gdyby się mieli, że tak powiem, rozproszyć po całym kraju, no ale są w tej chwili oficjalnie armią syryjską. I to jest te 3,5 tysiąca z Idlib, czyli wielu ich tam nie zginęło, chociaż też wtedy spekulowano, że może być ich nawet kilkanaście tysięcy, bo nawet tam do 30 dochodziły estymacje, no ale wiadomo, że oni oczywiście sami nie publikowali tego, ile to było. Zresztą to, ilu ich tam było przed oblężeniem Aleppo, a ilu pozostało po, no wiadomo, że 3,5 tysiąca teraz jest w armii syryjskiej. Natomiast no nie ma Ujgurów, nie ma na pewno Ujgurów na granicy afgańskiej. Na razie są odsunięci, chociaż no, Taliban też różne cuda wyczynia. No, chyba na razie wystarczy im wojny z Pakistanem. Jeszcze Chińczycy do tego są im zupełnie niepotrzebni, więc chyba się tak nie wydarzy. Natomiast to, że czyli siewcy pokoju mogą próbować wykorzystywać Ujgurów do destabilizacji państwa chińskiego, a i owszem, to jak najbardziej. Tutaj w ogóle bym się nie zdziwił, natomiast zawsze powstaje pytanie, na ile to będzie sprawne. No, mówię, niespecjalnie wierzę, że w tej chwili CIA potrafi coś takiego w tamtej części świata zrobić. Teraz jest kolejne pytanie. Mam pytanie trochę na czasie, czy co to jest paszport genewski, kto go wydaje i na jakich zasadach? No generalnie, żeście Państwo wiedzieli, paszport genewski, kiedyś były tak zwane paszporty nansenowskie jeszcze w czasie Ligi Narodów i tak je nazywano, w tej chwili to jest paszport genewski, wydawany na podstawie konwencji genewskiej z 1951 roku. To nie jest normalny paszport, który daje komukolwiek obywatelstwo. Jest to dokument, który pełni takie funkcje jak paszport, głównie jako dokument podróży, dla osoby, która jest uchodźcą, dostała status uchodźcy i nie może lub nie chce korzystać z dokumentu paszportu państwa, przed którym uciekła, czy z którego uciekła, prawda? Bo może być też, że przed którym uciekła. I tak samo no, nie może korzystać z pomocy konsularnej, z pomocy też ambasad no, swojego państwa wysyłającego. Takie paszporty nansenowskie, notabene one się pojawiły nam po I wojnie światowej, kiedy pojawią się dwie wielkie grupy uchodźców, to będą Ormianie, uciekające z państwa osmańskiego po słynnym, wcale nie masowym eliminacji, znaczy masowej polityce depopulacyjnej prowadzonej przez Turcję, to niedobrze tak mówić, a druga to byli Rosjanie, którzy niekoniecznie chcieli pozostać obywatelami Rosji bolszewickiej. No i tak, nie istnieje już ich państwo, oni mają paszporty i w zasadzie kto sprawuje nad nimi opiekę, jak mogą dalej podróżować, czyimi są obywatelami, więc okazało się, że są najczęściej właśnie bezpaństwowcami, bo państwo, z którego pochodzą, już nie istnieje, a oni się nie przypisali do żadnego. Wtedy właśnie Liga Narodów zrobiła, właśnie było takie specjalne biuro Nansena, które wydawało te paszporty. Teraz mamy na podstawie konwencji genewskiej z 1951 roku, podstawą jest bodajże artykuł 28, jeżeli dobrze pamiętam, konwencji, to jest, on przewiduje ten artykuł wydawanie uchodźcom dokumentów podróży przez państwo, przez państwo ich legalnego pobytu, czyli tego miejsca, gdzie otrzymali azyl. To jest, w Polsce to się nazywa to jest dokument podróży, konwencja genewska albo genewski dokument podróży, w UNHCR-ze to jest Convention Travel Document, prawda? Tak to jest to opisywane. W Polsce to wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców. Taka osoba, która właśnie to otrzymuje, czyli krótko mówiąc, jeszcze ważne jest, nie każda osoba z ochroną międzynarodową automatycznie to otrzymuje. To jest na przykład tak, że osoby, które mają ochronę uzupełniającą, tak zwany pobyt humanitarny i tak dalej, mogą dostawać inne kategorie dokumentów. Na przykład mogą dostać polski dokument podróży dla cudzoziemca, ale to nie jest to samo. Więc dokument podróży, konwencja genewska jest czymś innym niż polski dokument podróży dla cudzoziemca. Tak, to żebyście Państwo też wiedzieli, jak ktoś z Państwa planuje zostać już wiem, bo potem, zaraz Państwu powiem, zapomniałem. No i generalnie posiadacz może podróżować do państw, które uznają taki dokument, ale nadal mogą być wymagane na przykład wizy do kraju docelowego. Natomiast ten dokument pozwala na przykład wrócić do tego kraju, z któregoś taka osoba wyjechała, czyli dostaje ten dokument genewski, jedzie gdzieś na przykład do Nieziemców, żeby popracować albo tam coś porobić, a potem wraca sobie, może wrócić na jego podstawie do nas, prawda, do Polski. Natomiast potem zobaczyłem, bo jest tam gdzieś parę tych pytań dalej zapisane, dla Zbysia pytam. Nie, no on wyjechał na polskim paszporcie, zdaje mi się, i w Stanach jest na polskim. Tam nie ma paszportu chyba genewskiego wydanego, natomiast jaki jest jego status dalej, to nie mam pojęcia, czy on się tam zwrócił, w ogóle jakiś azyl polityczny czy coś. Nie wiem. Przyznam, że nie wiem, ale gdyby miał, to nie potrzebowałby tego dokumentu genewskiego w każdym razie. Natomiast zdaje mi się, że jakiś paszport mu zdaje się unieważniono, więc no wtedy mógłby wystąpić, oczywiście. Pytanie kolejne, proszę Państwa. No, czy Polska powinna zacieśniać, ja sprawdzam jeszcze, bo dostaję jeszcze informacje, przepraszam, proszę Państwa, bo ja dostaję z trzech źródeł jednocześnie pytania, więc tak nie zawsze wiem. Dobrze, to na to pytanie odpowiem za chwilę. Natomiast jeszcze te pytania zadane wcześniej, czy Polska powinna zacieśniać sojusz z Chinami? To jest zresztą później pytanie też drugie, czy Chiny chciałyby zacieśniać sojusz z Polską? Więc, proszę Państwa, no, Chiny wielokrotnie zabiegały o zacieśnianie współpracy z Polską. Polska jest dla nich ważnym partnerem, chociażby ze względu na to, że my mamy tą cieśninę Ormus, która według Państwa jest nie w Kuźnicy Białostockiej, tylko zdaje się w Małaszewiczach. No ale tak czy inaczej, to jest nasza cieśnina Ormus. Jak my tam rozkręcimy te szyny albo zrobimy im pętelkę, żeby sobie jeździli w kółko, to po prostu ten jedwabny szlak zakończy się w Polsce. A właśnie zakończy się na terytorium Białorusi i będą tam i będziemy mieli wkrótce, Białoruś będzie się nazywała Wielki Magazyn AliExpress czy tam jakiś innych, bo to wszystko nie będzie szło dalej. Znaczy teoretycznie może wrócić do Rosji, prawda, później tymi północnymi portami, ale one są zamarzające, więc to już nie jest taka prosta sprawa. Jak przez Polskę jest dużo bardziej komfortowo, więc tak, z tego punktu widzenia Chiny zabiegały wielokrotnie. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, kolejne rządy u nas udowadniały, że jeden telefon z ambasady amerykańskiej i tam jak ktoś nie wiedział, jak prowadzić politykę zagraniczną, to już się dowiadywał, tak? Po prostu ma być tak, jak ma być zrobione i tyle. Więc tutaj pan Rose nie jest, czyli Różyczka nie jest tutaj wyjątkiem, on tylko robią to bardziej publicznie. No i tak mieliśmy, proszę Państwa, tam z różnymi Wtedy szczególnie, kiedy była z Huawei'em, była ta wielka bitwa amerykańska, to my żeśmy też właśnie tam z przyczyn bezpieczeństwa i tak dalej rezygnowali z różnych chińskich technologii. Bo Chińczycy nam zagrożą. No, co zagrożą, nie zagrożą. No, granicy, póki co wspólnej granicy nie mamy. Jak będziemy mieli wspólną granicę z Chinami, to będziemy wtedy rozmawiali o małym ruchu granicznym. Na razie jeszcze nie mamy. Więc natomiast jest jeszcze pytanie, czy mają rynki na Bliskim Wschodzie i tak dalej. Nie, znaczy, proszę Państwa, może Chińczycy mogą i uważać Europę za skansen, ale nie do końca tak jest. Znaczy, trzeba pamiętać, że jednak cały czas import do Chin zaawansowanych maszyn i urządzeń idzie na przykład z Niemiec. Co więcej, Chiny uważają Europę za potężny rynek zbytu. Proszę Państwa, pamiętajmy, że my jesteśmy też rynkiem zbytu i to bardzo dobrym. Co więcej, kupujemy dobra raczej luksusowe, prawda? To co z tego, że mamy państwa, które są bardziej ludne na przykład i mogą kupić więcej, ale kupują te dobra mniejszej wartości, niżej przetworzone, tam gdzie ta marża zysku jest mniejsza. W związku z tym my jesteśmy bardzo atrakcyjnymi konsumentami, nawet my w Polsce. No, pamiętajmy, że my też już, prawda, to już ten i mirabelki i szczaw owszem, ale tylko dla koneserów. Natomiast też konsumujemy różne rzeczy, jesteśmy konsumentami bardzo często już nie najtańszych wynalazków chińskich, tylko takich, które nam się bardziej podobają, więc też nam się te pewnie zachowania konsumenckie trochę zmieniają, więc z tego punktu widzenia Chiny, znaczy generalnie Europa jest ważna dla Chin, natomiast Europa ma jeden wielki problem, to znaczy nie ma żadnego pomysłu na to, moim zdaniem przynajmniej, jak prowadzić politykę wobec Chin. Czy dalej łasić się do Stanów Zjednoczonych, chociaż Stany Zjednoczone już dawno, moim zdaniem dawno, to znaczy dwie godziny temu, tak przez Trumpa zatrzasnęły drzwi i łaszenie się w ten sposób, czyli jak gdyby konfrontowanie się z Chinami tylko po to, żeby jakiś ambasador amerykański mógł napisać notatkę i dostał premię w postaci, nie wiem, podwójnego sera do hamburgera, to jest moim zdaniem trochę nierozsądne. To znaczy należałoby w moim przekonaniu, ja oczywiście zaznaczam, że to jest tylko moje zdanie i nikogo pewnie więcej, że powinno się tego typu stosunki opierać na jak najbardziej chłodnej kalkulacji ekonomicznej. Czyli tam, gdzie trzeba być restrykcyjnym, chociażby po to, żeby ale nie po to, że od tak, prawda, bo nie lubimy, albo bo nam wielki brat kazał, tylko dlatego, żeby wymusić, prawda, na drugiej stronie rozmowy na przykład na temat wzajemnego otwarcia jakiegoś rynku. No wtedy tak, znaczy moim zdaniem tutaj opieranie akurat na właśnie takich sentymentach euroatlantyckich, to był dobry czas wtedy, kiedy ten sentyment był odwzajemniany po drugiej stronie Atlantyku, ale to już się skończyło i nie wiadomo, czy kiedykolwiek wróci. No dobrze, Państwa, mam kolejne pytanie. Czy pan doktor planuje zrobić odcinek edukacyjny o postaci Che Guevary i gewaryzmie? Tak, o gewaryzmie chętnie opowiem, choć trzeba pamiętać, że to już jest zaliczane przez YouTube'a do tematów kontrowersyjnych, więc być może będę robił odcinek dodatkowy. No ale spróbujemy ten edukacyjny zrobić, może nam przepuści. Druga sprawa, czy to prawda, że El País ujawnił spisek amerykańsko-argentyńsko-tamto-krajowy mający na celu destabilizację rządów Kolumbii i Meksyku? Tak. Pojawił się taki artykuł, ja go sobie przeczytałem, ale tam wiele szczegółów nie ma. W związku z tym, jeżeli będzie rozwinięcie tej tezy, to chętnie się z Państwem podzielę. Być może znowu trzeba to będzie robić w odcinku jakimś specjalnym albo dodatkowym, czy tym dla Spotify-owców, ale to już niestety, proszę Państwa, nic na to nie poradzę. Jak Państwo wiecie, ja byłem zresztą na forum Patronite'a, tam mówiłem Państwu, że byli ludzie właśnie z YouTube'a. Pozdrawiam wszystkich cenzorów z YouTube'a i wszystkich tych, którzy nam bardzo pomagają, żebyśmy prawomyślnie mówili. Tam bardzo ciekawe rzeczy usłyszeliśmy. Możecie Państwo sobie zresztą przesłuchać, to jest zapis wideo, jak to wszystko jest ekosystemem takim i w ogóle i to wszystko tam wcale to nieprawda, że są jakieś tam cenzury i w ogóle nic takiego. No w Stanach, no nie wiem, czy to... No w każdym razie tak, przyjęliśmy to do uprzejmej wiadomości, nie komentując dalej. W każdym razie, znaczy pozdrowienia są szczere. Natomiast tak, teraz tak, mamy kolejne pytanie, zaraz to przejdziemy do superczatu. Na razie jeszcze, jak władze Iranu wykorzystały czas między prezydenturą Obama a Trumpem oraz jak funkcjonuje ich własna Big Pharma w obliczu sankcji na ten sektor? Ja z tego co wiem, oni mają jakieś leki generyczne robione przez siebie, ale niestety to nie jest moja specjalność. Mogę natomiast powiedzieć, że na pewno pomiędzy prezydenturą Obamy a Trumpa no, wykorzystali w sposób gigantyczny, bo to jest tak, że przede wszystkim zbudowali to ramię KUC i RGC, które było wcześniej rachityczne, to zrobił zresztą Sulejmani. Co więcej, wygrali wtedy wojnę w Jemenie, wygrali wojnę w Libanie, znaczy w Libanie, przepraszam, nie, to nie w Libanie tak naprawdę, tylko wojnę w Syrii, ten Jabollah libański, który tam przeszedł w liczbie 30 tysięcy żołnierzy. Wygrali wojnę z Państwem Islamskim, to wszystko było finansowane, znaczy oczywiście w Iraku, to wszystko było finansowane i wspierane przez Iran. To właśnie dlatego tam zresztą były wtedy pierwsze takie wielkie demonstracje, gdzie ludzie się denerwowali, bo ten właśnie to przejście z powrotem do tej gospodarki światowej po zniesieniu sankcji przez Obamę i ten właśnie zastrzyk wielki pieniędzy, który był natychmiast wydawany właśnie na takie rzeczy, między innymi na Filistynów i tak dalej, natomiast, że nie to trafiało po prostu do narodu irańskiego i wtedy się naród słusznie zresztą mocno zdenerwował, tak? Tak to wyglądało, no, tak to wyglądało. Natomiast no, później i tak samo no, zbudowano sobie cały przemysł przecież rakietowy. Zbudowano sobie, znaczy zainwestowano bardzo, no i właśnie ostatnia rzecz, no, zainwestowano w wirówki. Przecież przypomnijmy, że takiego wzbogacania właśnie uranu jak w tej chwili, czyli od czasu sankcji Trumpa, za czasów Obamy jeszcze, za czasów tamtych negocjacji nie było. Dlatego cały czas uważam, że cała ta sprawa jest par excellence denta, to znaczy, że to nie jest prawdziwy jakby cel Iranu, tylko to jest lewar negocjacyjny. No bo po co im, przepraszam, ten uran? No, kwiatków się tym nie da podlewać, chyba że ktoś chce mieć kwiatki, które wychodzą sobie wieczorami na spacery, prawda, i mają zęby. To jest jedna rzecz. Jako przyprawa do zupy też się niespecjalnie nadaje, chociaż tutaj Rosjanie mogą powiedzieć, że ale do herbaty tak, no ale czego tam Miedwiediew nie dodaje do herbaty. Więc to jest się do niczego więcej im nie przydaje, poza szantażowaniem świata, że zobaczcie, mamy już 90% uran, zgadnijcie, zaczynamy z niego lepić bałwanka na przykład, albo coś takiego, no więc to jest, proszę Państwa, bez sensu. Więc to jest ten uran negocjacyjny. On się też właśnie wtedy pojawił. Pytanie mam Gekon 120. Czy pan doktor planuje zrobić o gewaryzmie? To był, El Pais był. Czy miałem okazję osobiście poznać Saddama Husajna? Nie, niestety, proszę Państwa. Ja byłem wtedy za młody po prostu. Znaczy ja żałuję, bo pewnie byłoby fajnie pamiętać, prawda, że się poznało, ale nie, niestety. Niestety, jak ja już byłem w rządzie RP, to żeśmy właśnie zwalczali Husajna, on się ukrywał, więc nie było okazji. Teraz dalej, czy w dłuższej perspektywie... I uwaga Irańczykom, to była broń, która została dostarczona, w każdym razie oni nie mieli własnej technologii wytwarzania, została dostarczona przez firmy zachodnie. Tam jest śledztwo, możecie Państwo sobie wygooglować albo wyejajować, na czym polegała rola tam jakichś, zdaje się, holenderskich i jeszcze innych firm w dostarczaniu właśnie tych komponentów. Tam były jakieś nawet procesy, jakieś śledztwa. Nie wiem, czy ktoś poszedł siedzieć za to, czy nie, ale w każdym razie no, badano ten trop. I właśnie ten sarin, którego tam używali, to był właśnie, że tak powiem, ze źródeł europejskich. Też nie wiadomo, czy były prekursory sprzedawane, czy już gotowy wyrób był sprzedawany, czy ten dostarczany z Europy i tak dalej, bo wtedy Iran uznawano, no był wielkim naszym sojusznikiem, to znaczy Zachodu w walce właśnie z Iranem. Jak się skończyła walka z Iranem i zaczął, że tak powiem, wybijać się na niepodległość, w tym żądać od Kuwejtu, notabene ten spór terytorialny jest sporem, jak Państwo wiecie, pokolonialnym, pobrytyjskim i właśnie Kuwejt pozostawiony właśnie specjalnie, żeby blokować trochę potęgę iracką, po tym, kiedy właśnie jak się Brytyjczycy skądkolwiek wycofywali, to zostawiali taki sam krajobraz jak kibice brytyjscy, którzy się gdzieś tam przechodzą przez Stare Miasto na przykład w Krakowie, więc czy jakimś innym miejscu. Ono wtedy się staje takie bardziej wiarygodne, bo bardziej zrujnowane. Więc no i tak to wygląda. Dobrze, teraz pytanie kolejne, czy w dłuższej perspektywie tak już było. Teraz mam kolejne pytanie, co się stanie z TSMC, jeśli Trump teoretycznie sprzeda Tajwan Chinom? Autor wątpi w możliwość szybkiego przeniesienia produkcji półprzewodników. No, proszę Państwa, to wszystko zależy. To znaczy, jeżeli zaczną się ruchy już takie wojskowe czy wojenne ze strony Chin, to przecież to się nie stanie w ciągu jednego dnia, bo skoncentrowanie wojsk na wybrzeżu no to nie jest coś, co umknie uwadze. Dlatego się, chyba że ktoś zrobi, powie, że to są regaty na przykład, albo zawody w poławianiu, niech będzie homarów. I to są specjalne takie barki do łowienia homarów, uzbrojone, bo homar to duże zwierzę potrafi być czasami. Notabene, jak ktoś z Państwa nurkował w Pacyfiku, to na pewno wie, że tam te homary są takie, te u nas mają wartość kulinarną, a tam w zasadzie to jest, no, kto wyjdzie z żywy ze starcia. To jest inna sprawa. Pamiętam, że w takiej była taka znakomita kiedyś knajpka, już jej chyba nie ma, Daniel's Broiler, to się nazywało w Seattle, właśnie w Bellevue, i tam właśnie wisiał taki upolowany, zdaje się, przez właścicieli homar, no to on był, zajmował sporą część ściany. To rzeczywiście to była zwierzątko takie zaczepno-obronne, właśnie, a nie kulinarne. No dobrze, ale no więc właśnie może, przepraszam, to jest dygresja, może właśnie tego to się będą próbowali tak zamaskować, ale w innym przypadku to jest trochę tak jak z Ukrainą. No, co prawda wielu wierzyło, że Rosjanie tylko tam sobie przyjeżdżają, no bo zdrowe okolice i wojsko musi się przewietrzyć i w ogóle jak się tam koncentruje na granicy, to żeby podkreślić wagę, czy tam żeby zrobić jakąś demonstrację propagandową. Ja mówiłem, że to będzie inwazja, no bo to jest za drogie. No, krótko mówiąc, wyglądało to w każdym razie w ten sposób, że no weszli, tak? Więc tutaj tak samo nie da się tego ukryć. No i wracając już do rzeczywistości z tej przydługiej dygresji, no to w takiej sytuacji wiadomo, że będą podejmowane tego typu decyzje. No ewakuacji przede wszystkim naukowców, ewakuacji know-how i tyle maszyn i urządzeń, ile da się wywieźć. Bo tak czy inaczej, przecież takie zakłady nie muszą być zdobyte, one mogą też być zniszczone. Bo Tajwan się może obronić, prawda, a zakłady zamienią nam się w dziurę w ziemi, bo są zakładami poczwórnego przeznaczenia, prawda? Zresztą tutaj chyba nikt nie będzie się w ogóle zwracał uwagi już na jakiekolwiek preteksty. I tyle. Tutaj jest prośba, żeby opowiedzieć o Libii, Kaddafiego oraz o Sabrze i Szatili. Tak, ja o tym opowiem. Sabra i Szatila chyba nawet nie w odcinku edukacyjnym, tylko w dodatkowym, specjalnym, bo jak znam YouTube'a, to on oczywiście absolutnie żadnych shadow banów nie robi i tak dalej. To ale dla mnie zrobi wyjątek, tak? Takiego nie shadow bana, tylko się okaże, prawda, że nie tylko na głównej stronie, ale na żadnej stronie nie będzie nowych odcinków i trzeba będzie dostawać prywatnie linki SMS-em na przykład. Więc jeżeli byłoby o Sabrze i Szatili, ale tak, bardzo chętnie oczywiście o tym opowiem. Dobrze, przechodzę teraz na super chat, bo widzę tutaj na super czacie aż 12 informacji. Przepraszam, muszę wspomóc się moją wersją koktajlu Niedźwiedziewa. Ach, mocne. W każdym razie, proszę Państwa, mamy tak od Wiktor Bącz. Jak pan ocenia szansę na otwarcie cieśniny? Proszę Państwa, no ja uważam, że kiedyś zostanie otwarta. To jest tylko pytanie, na jakich warunkach. Ja niestety obawiam się, że w pewnym momencie Trump może to zrobić. Ja nie wiem, o czym rozmawiali, znaczy, czy rozmawiali z Xi Jinpingiem o tej cieśninie, ale jest taki wariant, moim zdaniem najmądrzejszy, gdzie on po prostu powie, znaczy jedyny, może inaczej jeszcze, wróćmy. Nie ma tutaj żadnego dobrego wariantu dla Stanów Zjednoczonych. Każdy wariant to jest wariant jakiejś porażki, którą będzie próbował rozpaczliwie przedstawiać jako zwycięstwo. W związku z tym prawdopodobnie chyba najlepiej z twarzą wyszedłby, musicie Państwo pamiętać, że Iran też czyta te same analizy. Oni wiedzą, że za mniej więcej 1,5-2 miesiące, jak się pęknie bańka, czyli zakończą się już zapasy ropy, te, które są uwalniane w tej chwili, a starczyć powinny jeszcze na 2 miesiące, czyli tak, żebyśmy nie mieli po $200 tej baryłki, że ale jak w momencie to się przewróci, to się przewróci już na poważnie. Czyli jakieś zakłady duże powiedzą na przykład na Tajwanie, załóżmy, czy na Filipinach, czy nawet w Japonii, że kończą produkcję, bo nie mamy ją czym produkować. To mogą być zakłady chemiczne, prawda? Pamiętajcie Państwo, że ropa naftowa to nie tylko lanie do baku, to jest bardzo poważna chemia, która odgrywa wielką rolę w naszym codziennym życiu. To są tworzywa sztuczne, więc no krótko mówiąc, w takiej sytuacji wie o tym też Iran, a w związku z tym Iran sobie kalkuluje, no, kalkuluje, ile czasu naród może jeszcze wytrzymać zaciskanie pasa, versus i kiedy, powiedzmy, się coś przewróci w gospodarce światowej. No więc może Trump to tego akurat nie kojarzy w ogóle, ale jego otoczenie wie, że załamanie się któregoś z krajów azjatyckich nieuchronnie uderzy w giełdy amerykańskie. To także się te giełdy nakryją indeksami, że tak powiem. I taki mniej więcej scenariusz dzisiaj wieszczy nam Bloomberg. Możecie Państwo sobie sięgnąć, jeżeli ktoś tam ma odkłódkowanego. Właśnie opisuje dokładnie tą sytuację, że te rezerwy się kończą, że te tankowce, które miały dopłynąć, dopłynęły, że tam taki, proszę Państwa, że w niektórych zbiornikach to jest taki odgłos, jak Państwo macie ten taki kubeczek i słomkę i tam próbujecie tą jedną kropelkę jeszcze wyciągnąć, więc tam już w niektórych przypadkach tak jest. Szczególnie jeżeli chodzi o produkty naftowe, nawet nie samo jeszcze ropę, tylko produkty naftowe i zrobi się nieciekawie. W związku z tym ja uważam, że najłatwiej będzie Trumpowi powiedzieć, a wiecie co, a moja chata z kraja, jak to się ładnie kiedyś mówiło. Krótko mówiąc, my nie kupujemy ropy z cieśniny Ormus, jesteście wy bogaci Saudyjczycy i Emiratczycy, macie tam nakupionego tego od nas sprzętu za te kilkaset miliardów dolarów, a propos jest discount, prawda, dla stałych klientów, a radźcie sobie sami. Tak samo Europa, Chińczycy. Chińczycy to wy kupujecie z cieśniny, znaczy przez cieśninę, a nie my. To odblokujcie, pogadajcie sobie ze swoimi kolegami z Iranu, jak, prawda, czekista z IRGC o Wistą, prawda, i tyle. Tak to może wyglądać. I to jest oczywiście najbardziej, no czy się może też dojść do jakiegoś tam porozumienia, ale tak jak mówię, no strony nie chcą się zbliżyć, ja wykluczam w każdym razie możliwość powrotu do walk. To byłoby już katastrofalne dla Trumpa, on tego nie zrobi, chyba że w pewnym momencie uzna, że to jest mu wszystko jedno. No dobrze, teraz kolejne pytanie, czy możemy liczyć na rozmowy tutaj Alojzy, trójstronne Szewko, Góralczyk, Zychowicz, a po co? Teraz mamy kolejne pytanie, dzień dobry, cześć i czołem, okej, okay, tak. Okej, okay. Tutaj mamy Leto, Bóg, Imperator, witamy, witamy Muad'Diba. Mamy, proszę pozdrowić Kasię Kesełka, dobrze, Kasię Wilka i Kesełka, albo Keselka, więc pozdrawiam Kasię Wilka i Kesełka i Keselka prawdopodobnie, bo niestety tutaj nie bardzo widzę, nie, Keselka, więc Keselka też pozdrawiamy. Dobrze, mamy kolejne dwa superczaty, ale tutaj nie ma już pytań na superczacie. To przechodzimy w takim razie do normalnego czatu, prawda? Czyli do general population. Co pan doktor sądzi o mapce Chińczyków państwa położonego tam, gdzie chce... Nie wiem, o jaką chodzi mapkę, od razu powiem. To więc mamy mocne, to pospane będzie. No tak, tak, to jeśli chodzi o to, proszę państwa, to już przygotowuje się do premiery Baobabu na rano, bo w zasadzie już w nocy to wiem, znaczy wiem na pewno, czego nie będę robił, bo spanie nie wchodzi w grę po takiej mieszance. Teraz tak, Amerykanie importują większość oleju do silników stamtąd, kończy im się możliwe. No to jest tak, że tamte rafinerie, zdaje się, są dostosowane do ropy też tej ciężkiej, którą mają z Kanady, więc powstaje pytanie, no tutaj nie wypowiem się, tak, nie jestem specjalistą. Ja, proszę Państwa, jeżeli się wypowiadam C2H6O, tak, C2H5OH było chyba. No dobrze, teraz mamy tak, coś tam dalej, zobaczmy, drogie subskrypcje, nie wiem jakie subskrypcje. Czy po słowach Ben Świra o przesiedleniu mieszkańców strefy planują tworzyć tam, okej, okay, to jest pytanie z gatunku trudnych, więc nie będę go odczytywał, ale odpowiem tak, rzeczywiście ostatnio się Ben Shapiro wypowiedział ponownie, twierdząc, że po pierwsze będą założone, to dzisiaj się wypowiedział, że państwo położone tam, gdzie chce, założy osiedla na terytorium Libanu oraz wysiedli całą ludność z zachodniego brzegu i strefy, a jak ktoś im się sprzeciwi, to będą, no, będą nieprzyjemni, prawda, przy pomocy broni palnej. Do każdego, że tak powiem. No i, proszę Państwa, no, słyszeliście Państwo jakiś głos potępienia ze strony na przykład naszego MSZ-u? No nie. No tak, proszę Państwa, nawet jak zaczną to robić, to prawdopodobnie będzie oj, prawda, no żeby obie strony, żeby się powstrzymały, tak? Tamci od bycia postrzelonymi, a tamci od postrzeliwania, tak? Czy Szojgu szykował zamach na Putina? No nie wiem. Raczej, proszę Państwa, znając Szojgu, on nie jest jednak dostatecznie chyba lotny. Natomiast a propos w ogóle sytuacji w Rosji, to na tyle, proszę Państwa, ja oczywiście śledzę sobie tam różne fora, wypowiedzi też ludzi, nie wiem, na ile są miarodajne, tak? Bo to jest tak, jak każdy z Państwa mówi, ja słyszałem, że, no ale słyszeliście w jakimś własnym środowisku, więc nigdy nie wiadomo, na ile to jest reprezentatywne dla całego narodu, ale wydaje mi się, że ta sytuacja w Rosji zaczyna się rzeczywiście już pogarszać, to znaczy przede wszystkim nastroje zaczynają tam siadać, bo to nawet nie chodzi o to, że Putin obiecuje dalsze wyrzeczenia, Tylko, że te wyrzeczenia, które są do tej pory, one w żaden sposób nie przybliżają perspektywy zwycięstwa. Bo mówienie, że już, prawda, za chwilę zwyciężymy, już za chwilę zwyciężymy, podczas gdy walki o strategiczny kurnik tam trwają nieprzerwanie od miesięcy. I ta cała słynna ofensywa polegająca na zdobyciu naprawdę jakiegoś, no już w tej chwili skrawka tego Donbasu, dalej sobie z tym nie radzi. W związku z tym, oczywiście, no można powiedzieć, no dobra, no może Ukraina załamie się pierwsza, no być może tak, ale być może nie. Na razie właśnie ten brak perspektyw, moim zdaniem, wiecie Państwo, bo mogą się pojawić zarzuty, my też musimy zrozumieć. Moim zdaniem dużo silniejsza jest we Rosji taka frakcja, nie frakcja propokojowa, tylko cały czas jednak ta prowojenna, taka, której no, przykładem był ten Prigorzyn. Przecież oni się buntowali nie ze względu na to, że Rosja rozpoczęła tę wojnę, tylko że prowadzi ją nieudolnie albo na za małą skalę. I tacy ludzie, którzy będą mówili, no zrzućmy tam te dwie czy trzy atomówki, w sumie tam naród przywykł, prawda, od Czernobyla wiało przez parę lat, nikomu nic się nie stało, prawda, zresztą tam to się kury będą nieść, może jajka będą bardziej kwadratowe, ale tak czy inaczej, no może mogą być właśnie tego typu pomysły, a to zróbmy mobilizację powszechną i tam rzeczywiście już, i wtedy już idźmy na Kijów, tak, dajmy sobie spokój, weźmy jeszcze milion ludzi pod bronią, załóżmy, że w coś ich uzbroimy, jednak Syberia to jest wielkie źródło zaostrzonych kijów, albo można sobie kupić na AliExpressie, prawda, już gotowe, czy też Chińczycy nam przyślą. No krótko mówiąc, idźmy na prawdziwą wojnę, tak? Ja się obawiam, że tutaj ten kierunek przewrotu, gdyby miał być przewrót, jest bardziej prawdopodobny niż przewrót taki, gdzie tam ktoś powie, no i ma być peace, tak? I ma być w ogóle pokój na ziemi, prawda, jak to i tak dalej. Nie sądzę, tak? Chociaż też nie wiadomo, znaczy no są jakieś badania opinii publicznej w Rosji, ale akurat nie jestem przekonany, na ile one są wiarygodne, tak, i robione przez opozycję, znaczy one są wszystkie robione pod tezę polityczną. Zresztą ja powiedziałem, że się w ogóle nie lubię zajmować Rosją, proszę Państwa, bo cokolwiek się nie powie merytorycznego o Rosji, to i tak się zaraz, prawda, jest antypro, że tak powiem, widłowy, albo pro, znaczy ten skarpetko sceptyczny, tak. Więc Państwo wiecie oczywiście, o którym narzędziu do grilla mówimy. Łopatce do grilla. Takie jak Neptun, Poseidon miał. Teraz tak, jeżeli, czy Jemen jest jest bezpieczny, czy chodzi o wjazd od strony od Somalilandu? To nie bardzo wiem, o co chodzi, bo jakby nie było, Jemen jednak no nie graniczy z Somalilandem, tak? Więc pewnie będzie to gdzieś tam wyjaśnione w jakimś kolejnym tekście, ale proszę pamiętać, proszę Państwa, że jak Państwo piszecie dwa razy pytanie, to ja ich nie zobaczę obu, to znaczy one gdzieś tam mi znikną, się przewiną. No przewijam teraz dalej, ile trwa jutrzejszy Baobab? Trwa godzinę 15 minut. Także no nie udało nam się w godzinę, bo nam się zaczęło za dobrze rozmawiać, więc tak jak przesła tutaj zwykle, impreza się rozkręca gdzieś tam po godzinie dopiero. A godzina 30 to w ogóle jest zawsze szczyt, szpik ludzi, którzy, no właśnie mówię, przychodzą z kuchni, z innych prywatek, imprez i spotykają się tutaj. Czy język, którego będziemy się uczyć, to język faktów? Nie, absolutnie. To będzie język żywy. Teraz mam pytanie właśnie, pozdrowienia dla pana doktora i całej karawany od starego karawaniarza. No więc pozdrawiam państwa od starego karawaniarza, czyli od Simona 5044. Nie wyświetlam, bo tutaj się kwoty wyświetlają od razu, więc nie wyświetlam na głównym ekranie. Państwo powiedzieliście, że to takie trochę niekomfortowe jest. Okej. Teraz tak, w Chinach raczej Frankenstein nie był tematem rozmów, ale udział setek dzieci w powitaniu Trumpa ma swoją wymowę. No ja nie zwróciłem uwagi na ten aspekt, ale no może coś w tym jest, tak? Zresztą w ogóle, proszę Państwa, ja mówię Państwu, że to, że Trump ciągle chce jakiejś wyspy, a to Kuby, a to Grenlandii, moim zdaniem to jest Państwo taki powrót, wiecie Państwo, do strefy komfortu. Zawsze wspominamy dzieciństwo, jako, nawet jak było nie do końca szczęśliwe, to jednak jako część czas najbardziej szczęśliwy. No i tak on się cofa, no może nie do dzieciństwa, prawda, do wieku dojrzałego i tego, jak spędzał szczęśliwe chwile na wyspie, tak, czy u boku właściciela wyspy. I może właśnie mu tak zostało i teraz chce mieć też swoją wyspę. No jak tamten miał wyspę, to dlaczego nie wyspę? Nie Esperanto, od razu podpowiadam na pytanie. Gdzie trafi brygada USA, która nie dotarła do Bulandy? O, proszę Państwa, to jest świetne pytanie. Otóż ja od razu przypomnę tym wszystkim, już tak jakiś tam komentatorzy byli znowu w tonie ex-katedra mówią, że to jest bzdura, to co ja mówię oczywiście, bo zawsze zaczynają, to jest bzdura, bo jak mogła zostać wycofana, jak ona nie dotarła? Proszę Państwa, to jest brygada, która od 2017 roku, przypomnijmy, w 2014 roku była w ogóle podjęta tam, był pierwszy tam szczyt NATO, potem w 2016 decyzja i od 2017 roku, 2017 w Polsce przebywa coś, co ma skomplikowaną nazwę, bo to jest tam brygadowa grupa bojowa, pancerna, coś tam. Ale to wiadomo, wojskowi tak mają, im bardziej skomplikowana nazwa, tym to dodaje grawitasu, tak? Ja Państwu powiem, mój dziadek, który był artylerzystą, uczył mnie czegoś takiego, zatyczka do przewleczki, uch, a skobla wąsa osi do wyrzutnika armatniego. Notabene znalazłem to w internecie, to jest autentycznie z instrukcji obsługi do takiej haubicy, którą zresztą polska armia chyba wtedy właśnie miała, to francuskiej zdaje się, haubicy. Więc krótko mówiąc, oni taką właśnie dziwne nazwy wymyślają, więc wróćmy do tej brygady. No jest ta brygada, to jest brygada rotacyjna. Znaczy ona sobie rotuje, czyli przez pewien czas jest i brygada, ona sobie wraca do Stanów, a kolejna brygada się pojawia. Przypomnijmy 2017, czyli wtedy, kiedy jeszcze udawaliśmy, że z Rosją jest cały czas jeszcze okej. Okay. Co prawda on sobie tam zajęła jakieś tam kawałki Krymu, ale kto by tam to znalazł na mapie, szczególnie w Stanach. Natomiast wtedy właśnie, żeby Rosji nie drażnić i nie łamać tego dokumentu Rosja-NATO, który zakazywał tak naprawdę to twierdz tworzenia, czyli stałych baz, no ale żeby nie było, że oni tam bazują sobie na stałe, to że oni rotują sobie. No i słuchaj, no i teraz to jest, teraz sobie zrotowali na maksa, bo to jest tak, że zdaje się, że część z nich tam już wysiadła ze statków, albo część przypłynęła w każdym razie tutaj do naszego portu i się dowiedzieli, że mają rotować z powrotem. Ale gdzie oni mają się, że tak powiem, rotować, to tego nie wiadomo. Czyli krótko mówiąc, zostali zawróceni i to jest jedna brygada pancerna, natomiast gdzie popłyną dalej, nie wiadomo. No więc jest kilka hipotez, ja mam jedną z nich, no są takie hipotezy, prawda, że może nie powiedzą im, gdzie płyną, ale rozdadzą im słowniczek 300 słów w Farsi, tak? Może tak być, oczywiście, ale jest też druga możliwość, jeszcze równie prawdopodobna, że może Trump się zapatrzył na tą ideę tej floty cieni. Wiecie Państwo, jest ta flota cieni, to są takie tankowce, które sobie zresztą tak Rosja miała teraz, że tankowiec ładował do pełna rosyjską ropę, potem sobie płynął gdzieś tam na morzu i tam sobie gdzieś pływał po morzach i oceanach świata, byle nie zawinąć do jakiegoś portu, gdzie jest jakieś embargo, przepraszam. YouTube mówił, że w tym momencie powinien włączyć reklamę. Nie widzę, żeby coś włączył. W każdym razie, żeby sobie nie zawinąć do jakiegoś portu, gdzie tam ktoś będzie próbował to zająć i potem jak się pojawiał klient, to on płynął tam, gdzie chciał. Zresztą te tankowce w ogóle handlowano nimi na morzu, prawda, spekulowano na nich i tak dalej, to była ropa mocno przeceniona. Więc żeby to nie było tak samo jak z tymi amerykańskimi żołnierzami, że oni teraz wypłyną, a następnie Trump powie, droga Koreo, drogie Emiraty Arabskie, kto tam jeszcze, droga Japonia na przykład, drogi Tajwanie. Nie to, żebym robił jakąś aukcję, ale gdzie chcecie, żeby chłopaki popłynęli? Kto da więcej, prawda? Więc żeby to nie było tak, albo jeszcze kolejna możliwość, że oni tak się będą błąkali, jak ten Odyseusz, prawda, przez 10 lat sobie po morzach i oceanach świata. Na razie nie wiadomo, gdzie płyną, w każdym razie nie płyną do nas. Chyba, że to będzie, proszę Państwa, już taka rotacja też 3D, czyli tak... Ci od nas jadą do Stanów, ci ze Stanów jadą na Kubę, ci ze Stanów jadą do Niemiec, a ci z Niemiec wycofani jadą do nas. Mamy, proszę Państwa, taką rotację. Nikt się nie połapie, która brygada jest w tym momencie, w którym kraju, w danym momencie, ani jakie ma funkcje. Na superczacie mamy kolejne pytanie. Nie, nie mamy na superczacie kolejnego pytania. Natomiast na normalnym czacie już przewijam sobie, czy to będzie język polski. No tak, proszę Państwa, generalnie też ja się zastanawiałem, ale stwierdziłem, że już nie będę aż tak trollował. Chociaż może nie, rzeczywiście może na live'ach będziemy robili taki kącik wiedzy dla polityków specjalny. Na przykład niech będzie 2 razy 8, 16. To był koniec kursu dla polityków. Niektórych oczywiście. Natomiast jedźmy dalej, więc to Esperanto już było. Nie, nie będzie. Następny, siema banda, siema. Polski słabo. No tak, to ja, jeżeli chodzi o język polski, to rzeczywiście przydałby się wielu. Co do tego nie ma wątpliwości. Polecam nie nakręcać się przeciwko Rosjanom, proszę Państwa. Nie piszemy tego słowa, bo jak ktoś to słowo powie, proszę Państwa, to YouTube się przełącza w ogóle, tam się wszystkie alarmy włączają, moim zdaniem. alarmy do schronów, tak, specjalne brygada leci, żeby tam przełączyć na dolarki. Nie nakręcać się, bo tym łatwiej zrobią z nas drugą Ukrainę. Proszę Państwa, no Ukrainę z nas, jeżeli będą chcieli zrobić, to zrobią tak czy inaczej. Moim zdaniem małe szanse, że zrobią cokolwiek tutaj tak na poważnie, bo tutaj po prostu, jeżeli nie są w stanie zdobyć jednej wsi gdzieś tam przez 2-3 tygodnie czy miesiąc, to tym bardziej nie są w stanie zajmować terytoriów na terenie NATO. Natomiast państwa bałtyckie to jest zupełnie inna sprawa. Idisz, nie idisz, a to byłoby, prawda, paru by się przydało. Wiecie Państwo, w zasadzie tak, to mógłbym skonsumować dwie rzeczy, bo są tacy politycy, którzy moim zdaniem, zresztą to widać po ich zachowaniach czy politycznych, oni muszą znać idisz, ale się nie przyznają, w związku z tym moglibym zaprosić takiego i jednocześnie by robił dla Państwa kurs. Czy jest, chodzi o naukę wymowy czyjegoś nazwiska w jakimś języku? Nie. Miał Pan wyjaśnić o trzech babciach. Ach, proszę Państwa, oczywiście. Państwo, to jest fenomen pana o trzech babciach. Chodzi nam oczywiście o Jara Lapida. Jar Lapid, proszę Państwa, i to jest sprawa, którą możecie Państwo znaleźć w odkłódkowanej, zaznaczam, i angielskojęzycznej prasie tamtokrajowej. Otóż Jar Lapid kiedyś powiedział, kiedy to było modne, kiedy była taka spór, Państwo pamiętacie, o ustawę o IPN-ie, zdaje się, z Polską. Już nie pamiętam, który to był rok, to musicie Państwo po tym sobie zobaczyć. Kiedy właśnie tam oni robili specjalne reklamówki przeciwko Polsce i tak dalej. Zresztą Polska pokazała, że nie ma bladego pojęcia, jak sobie z tym poradzić. Teraz już wiadomo, wystarczy mieć klocki Lego i świat się, wiecie Państwo, można robić już... Albo poprosić specjalistów z Iranu, no ale pewnie... No dobrze, wróćmy adrem. Krótko mówiąc, on powiedział, że wtedy jego babcie to... Tak do Jerozolimy to Polacy odesłali. No, ale dziennikarze, tam są, proszę Państwa, naprawdę dobrzy dziennikarze. I dziennikarze powiedzieli, no tak, ale ta babcia to jednak na Węgrzech, a Węgry to nie Polska. Nie, to ta druga babcia. No, to dziennikarze powiedzieli, no tak, ale ta druga babcia to przeżyła wojnę jak najbardziej. Nie wiem, czy tam do dzisiaj żyje, czy nie, ale w każdym razie wojnę przeżyła bez żadnego problemu i później była nawet, wydaje mi się, obywatelką państwa tamtego, gdzie chce. No to nie, to ta trzecia jest inna babcia. No i od tej pory właśnie prasa tamto krajowa okrzyknęła go człowiekiem o trzech babciach. Bo to nie pierwsza babcia, nie druga babcia, tylko trzecia babcia. Wiecie Państwo, no ja nie wiem, no może tak jest, prawda? Ja tutaj biologia w akurat Jara Lapida może być bardziej skomplikowana niż każdego innego. Więc super live, tak jest, dziękuję. Też kciuk do góry. Aha, no i proszę Państwa, pamiętajcie Państwo, oczywiście kciukowanie, komentowanie, wspieranie na Patronite. Ja oczywiście o tym jak zwykle zapomniałem. Proszę Państwa, proszę to naprawdę robić, bo to jest... Ja, proszę Państwa, muszę w tej chwili na przykład wymienić kamerę i kupić monitor. To, proszę Państwa, są, o ile się takie normalne, to są grosze, natomiast niestety takie rzeczy, które są już profesjonalne, to, proszę Państwa, są w ogóle takie pieniądze, że to nic innego nie robić, tylko właśnie produkować, no tak, proszę Państwa, jak sprzęt medyczny, tak, tam łyżeczka normalna to kosztuje tam, nie wiem, 20 groszy, łyżeczka taka sama medyczna, z napisem, że produkt medyczny, prawda, tam 2000 euro. Oczywiście żartuję, no, ale chodzi w każdym razie o to, że ten sprzęt taki półprofesjonalny jest kosmicznie drogi. Także takie studio, jak tam Państwo z tyłu widzicie, to u nas ktoś by powiedział, no trzeba napaść na bank. Nie, w naszych bankach tyle kasy nie trzymają, tak? Krótko mówiąc, dobrze. Teraz tak, jak USA zdecydują się oddać Tajwan bez walki, co z bronią amerykańską na wyspie? USA odkupi, bo raczej nie będą chcieli, żeby wpadła w chińskie rączki. Znaczy Chiny już mają ją dawno skopiowaną. No zdaje mi się, że mają tą broń całkiem niezłą. Zdaje mi się, nie wiem, czy skopiowaną, czy też nie. Na ile ona jest skuteczna, no to jedyny test bojowy, o którym wiemy, to był test wojny krótkiej Indie-Pakistan, gdzie Pakistan rzekomo pokazał, że francuskie Rafale pięknie wyglądają na folderach i jeszcze piękniej spadające z nieba i to masowo. I to rzekomo właśnie przy pomocy tych chińskich rakiet i chińskich myśliwców. Na ile to prawdziwe, nie dowiemy się nigdy. Chyba, że jakiś emerytowany indyjski generał ucieknie po prostu gdzieś tam albo będzie chciał napisać wspomnienia. Natomiast jeżeli chodzi o broń amerykańską, proszę Państwa, gdyby rzeczywiście doszło już tak sobie, pogdybajmy, gdyby rzeczywiście miało dojść do albo inwazji, albo przekazania tego Tajwanu, czy jakiegoś tam rekonciliacji tajwańsko-chińskiej, to się nie stanie od razu, to się nie stanie w ciągu jednego dnia, ani jednego tygodnia, już o tym wcześniej mówiłem, a w związku z tym jest wysoce prawdopodobne, że będzie czas na ewakuację, czy zakładów przemysłowych, czy naukowców, czy wszystkich tych, którzy nie będą jednak chcieli pozostawać na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej i wtedy zobaczymy, czy Stany Zjednoczone ich przyjmą, czy zrobią taki sam numer jak z tymi Afgańczykami, którzy pracowali dla nich na przykład z tych różnych tam wojsk specjalnych i wyślą ich na przykład do Konga, prawda? Bo też to nie jest wykluczone. Tutaj pani pisze, Kanada używa bobrów, ale niestety nie wiem a propos czego. Hebrajski też nie od razu powiem. Łacina nie. Nie mamy żadnego małego czy mikroprzemysłu, cokolwiek związanego z mini-układami, przełącznikami. No nie mamy, to prawda. Dobrze, teraz zobaczmy dalej. Kochanych babci nigdy za wiele. Tak, to prawda, co do tego nie ma absolutnie wątpliwości. Ojciec, no tak, i trzecia babcia, okej, okay, tutaj, no tak, ale... Tak, no to są te różne spekulacje, żebyście Państwo widzieli, takie spekulacje naprawdę przeprowadzali ludzie komentując tam właśnie to między innymi w Harecu, bo to on zdaje się jako pierwszy właśnie użył człowieka o trzech babciach. Jakoś nie wierzę w wojnę USA z Chinami. Tak, proszę Państwa, znaczy ja w ogóle też nie wierzę w taką wojnę, ale wierzę w to, proszę Państwa, no ja jeszcze raz powtórzę tutaj, to już tak na poważnie na chwilę, otóż... Znaczy wszystko jest na poważnie, ale tutaj nie będę kpił. Chodzi o to, że Chiny generalnie znakomicie radzą sobie w sytuacji takiej, w której mają jak gdyby otwarte rynki, brak embarg i brak konfliktów zbrojnych, bo konflikty zbrojne wiadomo zakłócają, czy łańcuchy dostaw, czy wprowadzają jakieś tam embarga, blokady i tym podobne rzeczy, sankcje. Tak? Chińczycy wiedzą, że w takim środowisku wygrają rywalizację ze Stanami pewnie w ciągu kilku lat, bo to też już jest i prawda to, co mówił Trump, że zresztą no, Amerykanie nie mieli i nie mają dalej pomysłu, jak rywalizować z Chinami, poza właśnie zakłócaniem tej idylli dla Chińczyków. Tak? Właśnie te wszystkie embarga, wojny, konflikty, budowanie bloków, takie no, wymuszanie pewnych na przykład likwidacji pewnych umów na przykład z Chińczykami, żeby zawrzeć z Amerykanami, to wbrew pozorom nie chodzi nawet o te parę milionów czy miliardów dolarów, tylko chodzi o to, że to jest sposób na przeszkadzanie Chinom w tym, że w tym normalnym środowisku pokojowym sobie radzą dużo lepiej niż Zachód. I tak oglądaliśmy to na przykład właśnie za czasów Bidena, czy nawet wcześniej, no chyba tak, Bidena to najbardziej, może za czasów jeszcze Obamy, nie wiem. W każdym razie to przyspieszenie jest Chin bardzo gwałtowne i dlatego nie wierzę. Natomiast wierzę właśnie w to, że Amerykanie mogą coś takiego próbować robić. Znaczy mogą starać się rzeczywiście burzyć ten porządek międzynarodowy trochę, właśnie zakłócać, likwidować jego reguły, wprowadzać właśnie jakieś takie pomysły typu karne cła, embarga wprost lub zmuszając inne państwa, bo to jest jeszcze inna sprawa. Na przykład Stany Zjednoczone nie wprowadzą embarga, ale powiedzą do jakiegoś tam kraju, jak nie chcecie oglądać z bliska 5. floty, 6. floty, 7. floty i 1. floty na dodatek, to w takim razie no, nie handlujcie z Chińczykami. Tak? Więc tego typu rywalizacja, ona jest oczywiście groźna też dla nas, bo w pewnym momencie po pierwsze te palce na spustach jednak są, ale do gorącej wojny nie sądzę. Panie doktorze, może by zrobić zrzutkę na to, co panu trzeba. Tutaj pan trzy razy się zapytał, dwa razy się zapytał. Tak, znaczy rzeczywiście ja prawdopodobnie taką zrzutkę będę, tylko ja muszę to dobrze państwu opisać, tak? Bo ja mam, niestety te potrzeby są duże. Są taki zestaw kamer, taki jak państwo oglądacie sobie na przykład w różnych innych studiach, u innych moich zaprzyjaźnionych lub konkurencyjnych, w zależności od perspektywy podcastach. No to taki jeden zestaw kamer to jest, proszę Państwa, 30 parę tysięcy złotych. To są takie trzy, jedna kamerka ruchoma, dwie stacjonarne plus do tego mikser. Więc to są, proszę Państwa, tego typu stawki, więc to przestają być już stawki, prawda, tam 500 zł na kamerę czy coś takiego. Ale tutaj nie będę się, proszę Państwa, roztrząsał, tak? W każdym razie tutaj wspieracie mnie Państwo na Patronite, to jest i tak ok. Jeżeli będę takie zbiórki robił, to na pewno będę to żebractwo uprawiał publicznie, tak? Tą miseczką będę chodził, prawda, i prosił. Jeżeli Państwo znacie Pratchetta, prawda, to Państwo pamiętacie, tam była taka gildia, która właśnie zajmowała się właśnie takim chodzeniem po prośbie. No niestety im ktoś był wyżej w gildii, to miał wyższe stawki. No i ten szef gildii właśnie musiał, mówił, czy mogę pana poprosić, prosząc kogoś innego, o 40-pokojową rezydencję, prawda, z basenem na jedną noc, no bo jemu nie, on nie mógł prosić o stawkę niższą, więc ten miał najbardziej utrudnione. No dobrze, proszę Państwa, więc wróćmy sobie teraz do generalnych jeszcze pytań. Cały czas karawana idzie, właśnie, 4568 osób, więc przypominam jeszcze jutrzejsze spotkanie pod Baobabem, tak, czyli to jest to, tak, spotkania pod Baobabem, podsumowanie wydarzeń tygodnia, to jest To będzie jutro o godzinie 10. Eksperymentujemy, no alternatywnie była 10 lub 16, na razie zobaczymy, jak się to spodoba o godzinie 10. Wydaje mi się, że będzie fajnie w każdym razie. Dobrze, to teraz dalej proszę o rozwinięcie tematu łamania przez prawa pierwotnego i narzucania swoich decyzji rządom państw. Dlaczego nikt nie reaguje na takie narzucanie dyrektywy? Pozdrawiam. To nie znaczy, że państwa nie reagują. Państwa coś takiego podnoszą. To jest generalnie pewna skomplikowana sprawa. Spróbuję ją wyjaśnić, bo to też nie jest miejsce na takie dywagacje. Tym bardziej, że też nie jest powiedziane, że ktoś ma rację w tej kwestii, ale no generalnie to jest tak, że teoretycznie, jeżeli byśmy się przeszli do filozofii prawa międzynarodowego, to wygląda w ten sposób, że no państw podstawą współczesnej filozofii prawa międzynarodowego, ja mówię filozofii właśnie, nie doktryny, tylko samej filozofii, jest to, że państwo jest suwerenne, tak? Czyli jest całowładne i samowładne. I teoretycznie nikt nie może mu narzucać żadnej woli, może próbować siłą, no ale niech spróbuje, tak? I samowładne, czyli nikt więcej nie ingeruje w jego wewnętrzne stosunki. Państwo, zawierając umowę międzynarodową, może zrzec się części tej suwerenności. Na przykład może powierzyć, na przykład może się zawiązać sobie konfederację, że tak nawiążę, że tak powiem, do nazwy, ale nie korony. Może nawiązać taką konfederację, czyli zrzeka się na przykład swoich uprawnień do obrony na rzecz jakiejś tam wspólnej armii. Czyli godzi się, okej, nie utrzymujemy własnej armii, albo też oddajemy naszą armię pod wspólną, kolektywną obronę, jeżeli zostaniemy zaatakowani, tak? Albo może na przykład rzec się części suwerenności dotyczącej jakichś uprawnień na przykład do połowu dorsza na Morzu Północnym czy gdzieś tam, ze względu na to, że się właśnie państwa sobie ustanowią kwoty połowowe, żeby te rybki tam się zdążyły rozmnożyć, zanim zostaną zjedzone, tak? I tak dalej. Więc to jest oddanie części tej suwerenności. Natomiast twór taki jak Unia Europejska nie ma precedensu w historii. Tam się odwołuje czasami, że być może jeszcze Stany Zjednoczone, zanim stały się federacją, prawda, jako konfederacja. Ale z punktu widzenia jakby instytucjonalnego Unia Europejska wykracza daleko poza ramy klasycznej umowy międzynarodowej wielostronnej. I na pewno wykracza już daleko poza ramy organizacji międzynarodowej. Organizacja międzynarodowa to jest coś takiego, państwa się umawiają co do pewnych właśnie zasad, na przykład oddania się pod jakiś trybunał najpierw, zanim zaczną się ciągać po trybunach, na przykład trybunał albo jakiś sąd arbitrażowy właściwy dla danej organizacji, zanim się zaczną ciągać po trybunach zewnętrznych albo zanim zaczną do siebie strzelać, tak? Ale też pamiętajmy, że państwo jest suwerenne w swoich decyzjach, w związku z tym państwo może wycofać się z każdej umowy. W tej chwili no, konwencja prawa traktatów zakłada, że umowy wielostronne powinny być wypowiadane z rocznym uprzedzeniem, tak żeby wszyscy inni mieli czas na dostosowanie się, czy nie mogą być nagle wypowiadane. Znaczy wypowiedziane są, ale skutek jest i tak po roku. I państwa tego generalnie przestrzegają. Natomiast mamy problem z czymś, co jest organami organizacji międzynarodowej, takiej właśnie jak Unia Europejska, ponieważ te, jak twierdzą niektórzy liczni, a niektórzy są w stanie to dokumentować, niektóre organy, to no, Komisja Europejska, ale nie tylko, bo Trybunał Wspólnot uznaje się, że wykracza poza ten pierwotny mandat. Czyli my zrzekliśmy się, powiedzmy, załóżmy procentowo, 15% naszej suwerenności, a oni wchodzą w 16, 17 i 18. I to jest, proszę Państwa, sytuacja, tak jak mówię, trudna i bezprecedensowa, bo po pierwsze, nie bardzo są mechanizmy kontrolne, które jednemu danemu państwu pozwalają na jakby... Nie ma za wielu mechanizmów, które by zapobiegały takiej sytuacji wewnątrz Unii. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jednak, co niby jest ta kontrola parlamentarna, prawda, no niby jest to jakiś... Ale ta, powiedzmy, no wszyscy obywatele Unii uważają, że istnieje tutaj deficyt demokracji polegający właśnie na oderwaniu procesu decyzyjnego od woli państw. I woli społeczeństw przede wszystkim tych państw. Że też system wyborczy jest tak skonstruowany, że w zasadzie on promuje pewne partie polityczne, a nie promuje narodów jako takich. No i tak dalej, i tak dalej. To możemy sobie dużo, długo opowiadać. Natomiast co z tym zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. No, trzeba pamiętać, każde państwo, jeżeli się komuś nie podoba umowa międzynarodowa, może ją zerwać. To nie jest tak, tam niektórzy mówili, a tu się nie da czegoś tam zrobić, prawda, bo w Unii Europejskiej nie ma przewidzianej procedury jakiejś tam. No, nie, proszę Państwa, każdy, naprawdę każde państwo może wypowiedzieć umowę międzynarodową. To jest tak samo, jakby było, proszę Państwa, jak mówiono, że tutaj nie można Węgier wyrzucić z Unii Europejskiej. Nie, proszę Państwa, tylko że wszystkie państwa Unii Europejskiej musiałyby powiedzieć, że po prostu wypowiadają Węgrom umowę międzynarodową. Albo wypowiadają i zawierają nową z pełnym, jak gdyby, dorobkiem poprzednika. Też mogą tak zrobić, bo są suwerenne. Właśnie to na tym polega. Pytanie, czy mógłby Pan w cyklu EDU poruszyć temat początków partii BAS i tak, oczywiście, jak najbardziej mógłbym i nawet to zrobię, tylko że na razie zajmuję się sprawami takimi bardziej ogólnymi, prawda, żebyśmy to instrumentarium też pojęciowe mieli już wyczerpane, takie klasycznie politologiczne, potem będziemy sobie przechodzili do takich spraw bardziej szczegółowych. Doktorze, chciałem zapytać o stosunki między Indiami a Afganistanem od czasu wyjścia Amerykanów. Państwo, podobno są dobre. Podobno są dobre i Indie próbują zbudować sobie tam relacje, ponieważ kiedyś oczekiwano wcześniej, że być może się pokłócą, bo Indie były bardzo zaprzyjaźnione z poprzednim rządem. Ale to jest tak, że Indie będą zaprzyjaźnione z każdym rządem afgańskim pod warunkiem, że ten rząd będzie wrogi w stosunku do Pakistanu. Więc było na przykład tak, że w jedną z podstawowych, najważniejszą chyba podróżą właśnie zagraniczną ministra spraw zagranicznych Talibanu, to była właśnie podróż do Indii, co zresztą wściekło niesamowicie Pakistan. Także są bardzo dobre, możemy sobie kiedyś o tym dokładniej poopowiadać. Tam nie ma żadnych spektakularnych na razie przełomowych umów i działań. Dużo bardziej aktywni w Afganistanie są Chińczycy, ale jeśli chodzi o ciepłe i dobre relacje z talibami, to tak, jak najbardziej. Im więcej będą talibowie atakować, zresztą no, Pakistan twierdzi, że w ogóle znaczna część tych właśnie ataków, czy mniejszości głównie beluskiej, mniej talibanu pakistańskiego, to jest, są ataki sponsorowane przez Indie, kierowane przez indyjski wywiad, czyli RAW, prawda, czyli skrzydło analityczno-badawcze. Teraz, jak z Państwa perspektywy wygląda boom na geopolitykę w Polsce? Myśli Pan, że z czasem ta moda przełoży się na jakieś realne zmiany w Polsce? Nie no, proszę Państwa, boom na geopolitykę w Polsce pojawił się wtedy, kiedy parę osób zauważyło, że można w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie, zrobić sobie PR i parę osób sobie zrobiło całkiem niezły, nie mając bardzo często do tego żadnego wykształcenia ani wiedzy. I w pewnym momencie po prostu przepisywanie broszur propagandowych przestaje działać. No. No ale ja mam, żebyście Państwo wiedzieli, no geopolityka jako taka, żebyście Państwo wiedzieli, co to jest i była geopolityka. Bo ja to zawsze, jak słyszę geopolityka, to mnie to na drugą stronę wywraca. I ja sobie nie życzę, żeby mnie nazywać geopolitykiem. Państwa, ponieważ geopolityka, proszę Państwa, to jest nauka, a właśnie to jest gałąź nauki, tylko teraz nie wiadomo, czy bardziej nauk społecznych, czy geografii politycznej, zwykle uważa się, że geografii politycznej, badająca związki między środowiskiem politycznym a środowiskiem geograficznym. No więc, proszę Państwa, na przykład badania relacji między ziemią, prawda, i, jak to mówiono, krwią. Albo też między narodami osiadłymi i narodami nomadycznymi, że narody na przykład osiadłe są dużo lepsze niż te nomadyczne właśnie burzą cywilizację, a te osiadłe od zawsze wiążą się z tą ziemią, prawda, i dzięki temu są lepsze. No więc ja już nie będę w to dalej brnął, ponieważ zaczęliśmy właśnie tutaj krótki kurs historii naszyzmu, ale to właśnie są podstawy ideologiczne. I generalnie nazwanie kogoś geopolitykiem, to jeszcze brakuje, żeby witać się z taką osobą, tym jak to pokazywanie, jak to pies wysoko skacze, prawda, prawą ręką, tak jak to robili w dawnym Rzymie. O, jeszcze, żeby tak omówić, żeby nam się tutaj YouTube nie przyczepił, tak? Więc to jest, proszę Państwa, to jest geopolityka. No oczywiście później Amerykanie byli takimi geopolitykami, bo oni uważali właśnie, że istnieje związek między potęgą państwa, na przykład kontrolą nad kluczowymi punktami geograficznymi na świecie. Byli tacy, którzy uważali, że mocarstwo nie może być mocarstwem, jeżeli nie ma dostępu do niezamarzających portów. No, faktem jest, że Rosja od zawsze dążyła do tego, żeby takowe mieć, ale tak nawet jeżeli ich nie miała zbyt wielu albo zbyt blisko swojego centrum zaplecza właściwie przemysłowego, to tak czy inaczej sobie jakoś tam Związek Radziecki poradził z tym, pomimo tego, że nie był takim w pełni mocarstwem, jak wszystkie te, które miały dostęp do High Seas, prawda, czyli do Morza Otwartego i tak dalej. No dobrze, więc to jest to. Serdecznie pozdrawiam super czatu. Pan Jan Pacholski, pozdrawiam. Nie serdecznie pozdrawiam pana doktora i całą społeczność i mój pies niezmiernie pozdrawia pańskiego kota. To wcale nie jest zaczepka, on jest przyjazny. Państwa, mój kot też jest przyjazny bardzo. Co prawda prawdopodobnie, ponieważ ostatnio mogę powiedzieć, on jest, przebywa teraz nie u mnie, bo na ogródku, ja nie mam ogródka, więc nie u mnie. Natomiast, a to nie ma sensu, żeby się męczył teraz w mieszkaniu, a już szczególnie ze mną tutaj. Natomiast mogę powiedzieć, że ostatnio dzielnie zobaczył jeża. I jak zobaczył jeża, to potem kolejne miejsce przebywania, doszło do akceleracji pionowej na sam czub jabłoni. I próby zdjęcia później wielogodzinne kota z czubka jabłoni, który nie dawał się przekonać, że jeż już sobie dawno poszedł i że nie wspina się za nim, że jeże nie są z tego gatunku. No dobrze, czym mógłby przedstawić sytuację polityczną w Tunezji? Tak, bardzo chętnie, muszę też uważać bardzo, tym bardziej, że mam tam też znajomych przyjaciół, żeby im tam ktoś krzywdy nie zrobił, ale generalnie jest to, proszę Państwa, państwo, które przeszło już to do dyktatury i to takie na poważnie. No jeżeli pojawi nam się jakaś okazja, to w normalnym odcinku o tym opowiem, tak? Nie będę teraz, nie ma sensu opowiadać teraz o niuansach tego, co prezydent zrobił i kogo ostatnio posadził, to się na pewno nam jakaś okazja pojawi w najbliższym czasie. Teraz jest jeszcze, tak, tutaj już o superczatu powiedziałem. Teraz tak, mówił pan o naukowcach chińskich, wspominał, że mogą pracować inaczej niż radzieccy, w sensie, że chyba w ZSRR było zakazane wynajdywanie pewnych rzeczy. Proszę rozwinąć. Profesor, trzeba pamiętać, że w Związek Radziecki, tutaj no nie będziemy się też wdawać w szczegóły, bo znowu się do nas może YouTube przyczepić, tak mówię, ale żebyście państwo wiedzieli, że uznawano niektóre elementy nauki za spaczone jak gdyby przez tą ideologię burżuazyjną. Na przykład w pewnym momencie wiem, że w Związku Radzieckim zakazywano, czy był zakaz zajmowania się teorią gier. Pomimo tego, że teoria gier potem już się, jak ten zakaz został przełamany, no to spowodowała znowu przewagę rosyjską, czy radziecką wtedy, nad Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie szyfrowania. Bo matematycy no tylko czekali, aż mogliby się tym zajmować, ale nie wolno im było tego robić, przynajmniej oficjalnie, właśnie ze względu na to, że jest to element właśnie tego zepsucia burżuazyjnego, no teoria gier, prawda, no prawie, że kasyno tam załóżcie, tak? Więc to się kłóciło z pewną czystością ideologiczną i takich podporządkowań ideologicznych podobno było więcej. I właśnie nie tylko w naukach społecznych czy naukach politycznych, to jest oczywiste, ale również właśnie w naukach ścisłych. Jeżeli państwo chcecie, mogę państwu wyszukać, bo ja to oczywiście wiem, gdzieś to wyczytałem, ale najpierw muszę to gdzieś to znaleźć, to państwu spróbuję to przybliżyć w jakimś najbliższym czasie i państwu wpiszę jeszcze, jakie były przykłady właśnie takiego blokowania tej, ale blokowania również takich właśnie inicjatyw. Właśnie z przyczyn właśnie tej nieczystości, głównie właśnie skażenia tego znowu ci słynni radzieccy naukowcy. No proszę państwa, no znowu nie znowu. Panie doktorze, ale to jest serio tylko PR ze strony tamtej grupy, co pan... Od razu mówię tak, znaczy proszę państwa, proszę, jak państwo piszecie, to nie piszcie jak gdyby, bo ja nie widzę waszych kolejnych wpisów, także nie piszcie odwołując się do wpisu, który był 60 wpisów temu, bo ja tego po prostu nie zobaczę. Panie doktorze, prosimy o podział świata na strefy wpływów. Globaliści, konserwatyści, Chińczycy, Rosjanie. Jak mnie zaproszą do tej Jałty, prawda, 3, to bardzo chętnie. Natomiast tak, bardzo chętnie, znaczy coś takiego zrobię, ale to jest, proszę Państwa, za długie opowiadanie. Musielibyśmy to robić kontynent po kontynencie. No, proszę Państwa, jest nas 4713 osób. Ja tylko przypominam, że jutro o godzinie 10 spotkanie pod Baobabem jeszcze raz. Przypominam o tym, proszę bardzo, to jest ten Baobab i to spotkanie. Tak mniej więcej to wygląda. Szaty etniczne, będziemy się w nie zaopatrywać wraz z rozwojem tych odcinków. Czy jest możliwość rozpadu Libii na dwa państwa? Bardzo dobre pytanie. Tutaj szczególnie. To są pytania z gatunku moich ulubionych, bo na tym się akurat znam, prawda? Bo państwo często pytają się na rzeczy, których nie znam, ale się nie boję tego przyznać. Więc panie doktorze, czy pan myśli, że możliwość rozpadu Libii na dwa państwa? No de facto to są w tej chwili dwa państwa, chociaż nie de jure. Tak naprawdę uważam, że na trzy. To znaczy, że dojdzie do rozpadu Libii na... Właśnie doszło już by dawno, gdyby nie jedno spoiwo. Na Cyrenajkę, Trypolitanię, prawda, i Fezzan na południu. Pamiętajmy o Fezzan jeszcze na południu, to jest trzecie państwo. Natomiast dlaczego nie dochodzi? Bo strony w zadziwiającym pragmatyzmie, wynikającym z wielkich pieniędzy po prostu, dogadały się co do jednej rzeczy, że co prawda państwa są osobne, ale ropę eksploatują wspólnie. Czyli krótko mówiąc, zyski z ropy są dzielone później sprawiedliwie, a w każdym razie w układzie akceptowalnym przez obie strony, pomiędzy strony. Czyli mamy jednego sprzedawcę, jednego producenta, jednego sprzedawcę, jego się nie atakuje, nie bombarduje, bo jest dobrem wszystkich, a następnie on sprzedaje i zyski później trafiają do wszystkich, a no w takiej sytuacji trudno jest rozpaść się, no bo kto by sobie zachował właśnie te pieniądze, a to są pieniądze wielkie. I to tak właśnie trwa cały czas. Pozdrawiam serdecznie, to widzę, że ze Szwajcarii. Tak jest, Chiny pierwsze na Marsie. Wiecie, Państwo pamiętacie, prawda, ten dowcip z Pawlaka i Karguli. Znowu nie można powtórzyć, bo tam się pojawiają Rosjanie, tylko w specyficznym okresie, no, ale było właśnie, polecieli tam na Księżyc. Wszystkie to, jak nie wszystkie, to co do mi głowę zawracasz. Ale ciekawostka jest, czy na Marsie, jeszcze zastanawiam, czy na Księżycu nie wylądują, robiąc ta kibernetyka, ta imperialistyczna urze nauka. Tak, oczywiście. Tak mniej więcej też uważano. Jejku, ja na sam koniec, no właśnie, dołączyłeś Państwa. Było fajnie, więc dla tych, którzy dołączyli dopiero teraz albo dołączają, było naprawdę fajnie, także zapraszam. Tutaj mamy jeszcze jedno pytanie, czy wojna NATO, Rosja, Amerykanie, Chiny nie są jak słowa Trumpa, nie wykluczam wszystkiego, czyli zwykłe medialne bzdury. Państwa, no, ja powiem tak, i gdybyście Państwo zapytali się mnie jeszcze 5 lat temu, czy tam no 10 lat temu powiedzmy, czy jest to możliwe, to ja bym powiedział, no nie, no to jest po prostu, to jest medialna bzdura. Natomiast no parę razy nam się okazało, że medialne bzdury stają się rzeczywistością. Na przykład, no jeżeli wszyscy wiedzą i wiedzieli, że jeżeli dojdzie do ataku totalnego na Iran, a szczególnie wplątania krajów Zatoki, bo to jest, ja na przykład tego nie uwzględniałem, ja uważałem, że kraje Zatoki się zachowają jednak tak, że nie będą tutaj gościły Amerykanów, a one powiedziały, że nie gościły, a zagościły, więc i teraz się do tego przyznają, co najciekawsze, bez sensu, zupełnie, no to, że zostanie zablokowana cieśnina Ormus. I Trump zaatakował i została zablokowana cieśnina Ormus. No więc, krótko mówiąc, czy ktoś by pomyślał, dobra, czy Trump zaryzykuje zablokowanie całkowite cieśniny Ormus po to, żeby zrobić sobie chwilowy PR plus zrobić frajdę naszemu Wahapiachu, prawda, czyli Yahu Ben Natanowi. No więc no, każdy by powiedział, że bzdura, a teraz się okazuje, że nie bzdura. Albo ktoś jakby powiedział, prawda, czy Rosja, na przykład, ja pamiętam, proszę Państwa, ja pamiętam do dziś spotkania nasze, nieważne w jakim gronie, ale w gronie rządzącym wówczas, albo współrządzącym, z kolegami z kraju położonego na zachodzie i nie jest to Portugalia. Ale mówili w języku takim, jak budowane są Volkswageny. I oni zawsze nam mówili, że nie jest możliwe, pomimo tego, że zawsze Polacy jak zaczynali to, ale przecież tutaj Rosja, prawda, imperium i tak dalej, a oni zawsze mówili, że nie jest możliwe fizycznie w żaden sposób, żeby Rosja napadła na kogokolwiek, szczególnie na Ukrainę, na Polskę, na NATO i tak dalej, ponieważ jest tak uwikłana gospodarczo, tak te prywatne biznesy również różnych oligarchów, prawda, będących u władzy i samej władzy są tak uwikłane w Zachód. Dzieci się uczą tutaj na Zachodzie, ci tam sobie kupują kluby piłkarskie, wydają te pieniądze. Prawda? Połowa tam tych co droższych nieruchomości w Hiszpanii to już generalnie tam niedługo po rosyjsku będą nawet na poczcie mówili, bo tam nikt inny nie mieszka. Prawda? Więc mówiono, że to jest niemożliwe. No i się wydarzyło niemożliwe. W związku z tym ja przestałem już używać kategorycznych sformułowań, jeśli chodzi, że niemożliwe jest. Możemy powiedzieć tak. Nieracjonalne jest z naszego punktu widzenia. Bo to, czy z drugiej strony, albo innej, to nie wiadomo. Tutaj widzę, po raz kolejny się pojawiło to samo pytanie o radzieckich i tak dalej, to zdaje mi się, że już powtarzają się te pytania. Zajrzę jeszcze, proszę Państwa, na super czat. Tutaj mamy tylko pozdrowienia. O właśnie, dobry wieczór, doktor Szewko. Przez różnice czasowe Reykjavik słucha zawsze spóźniony. Pozdrawiamy. Ja również pozdrawiam Reykjavik. Aha, skoro są tylko dwa supermocarstwa, to my po której stronie obecnie? Państwo, no formalnie jesteśmy po stronie Stanów Zjednoczonych cały czas. Stany Zjednoczone cały czas nam nie wypowiedziały jeszcze paktu NATO, także my jesteśmy po tej stronie. Natomiast na ile ta strona się utrzyma jako strona nasza, i czy, bo to, czy my jesteśmy po stronie Stanów Zjednoczonych, to wiadomo, że będziemy pewnie zawsze. Natomiast powstaje pytanie, czy Stany Zjednoczone są po naszej. O, to byłoby takie pytanie i to jest pytanie, na które nikt w tej chwili nie potrafi, za wyjątkiem geopolityków, oni potrafią odpowiedzieć na każde pytanie, ale nikt rozsądny nie jest w stanie odpowiedzieć. A prawdopodobnie nawet Marco Rubio by nie potrafił powiedzieć, bo musiałby mieć podłączenie bezpośrednie do superkomputera Trump, który ma wymontowany procesor ze starego tostera prawdopodobnie i dlatego tak co jakiś czas tam wyskakuje jakieś takie lekko przypalone rzeczy. Więc nie ma takiej możliwości. Znaczy nie ma takiej możliwości, żeby odpowiedzieć na to pytanie też w sposób poważny. Więc my jesteśmy po stronie amerykańskiej. Natomiast po której powinniśmy być? Właśnie to jest ta różnica. Powinniśmy być po swojej. Tylko musimy pamiętać, że akurat nasze położenie jest takie. Gdybyśmy, proszę Państwa, gdybyśmy mieli chociaż trochę gór. Ja mam taki w ogóle postulat, wiecie Państwo, żeby może, no tak, po pierwsze wycinamy lasy. Nie wiadomo po co. Ja bym powinniśmy sadzić lasy, żeby chociaż partyzantkę mieć, prawda? Zamiast osuszać bagna, to róbmy bagna, no, żeby te czołgi nie miały jak przejechać. A my tutaj robimy wszystko, żeby właśnie, bo gdybyśmy mieli takie góry jak w Afganistanie, więc może zacznijmy fałdować, że tak powiem. Każdy, proszę Państwa, cały naród, jak mogliśmy zbudować kopiec Kościuszki i tak dalej, prawda, czy tam innego kraka, to możemy zrobić sobie takie góry jak w Afganistanie. No trochę to zajmie, ale każdy jak weźmie te wiaderko, prawda, zbudujmy sobie takie góry, to wtedy będziemy mogli sobie robić fochy i mówić, że my będziemy szli z tym, gdzie nam pasuje. Tutaj musimy niestety iść z tym, który z nami nie graniczy najlepiej, bo nigdy nie wiadomo, bo jak wejdzie, to nie wyjdzie. I druga sprawa, na pewno musimy budować sobie sojusze, bo Polska jest trudna do obrony, to każdy pewnie wojskowy powie. Oczywiście doktryna, jak pamiętamy, w 1939 zdaje się opierała się na tym, że tam przez bagna czołgi nie przejdą, no ale zrobiły psikus i przeszły. No dobrze, chodziło z mi, że to może nowa Jałta. Tego niestety nie zrozumiałem, przepraszam. Panie Krzysztofie, bo ja do pana Krzysztofa Modelewskiego, który zadał pytanie, skoro są tylko dwa mocarstwa, to my po której stronie obecnie? Chodziło mi o to, że to może nowa Jałta. No właśnie, proszę Państwa, no to jest na szczęście tej nowej Jałty jeszcze nie ma. Na szczęście też Rosja przestała być chyba postrzegana przez Stany Zjednoczone jako partner równorzędny. W tej grupie G2 to nie jest grupa G3. Czyli krótko mówiąc, Rosja może być dopraszana, ale ona nie jest już traktowana przez Amerykanów jako mocarstwo. Zresztą znaczy przynajmniej przez Trumpa, tak? Trump mówi właśnie o tym, że jak oni nie są w stanie, to się, tutaj się zgodzę, no jeżeli nie są w stanie zdobyć tego skrawka jednak niewielkiego Ukrainy, to co dopiero mówić o podboju globu, prawda, prowadzeniu tam 50 wojen naraz i tak dalej, jak wypadałoby supermocarstwu. Więc z tego punktu widzenia raczej takiego układu jałtańskiego może nie być, ale proszę Państwa, to może być układ, wcale nie musi być układ między równymi. No może być tak, że po prostu Trump dla świętego spokoju, żeby szybko zawrzeć, na przykład przed midtersami, może by mu się udało zawrzeć układ z Rosją, zgodzi się na jakieś daleko posunięte ustępstwa. No oczywiście do niedawna mówiliśmy, no przecież Trump tego nie zrobi, bo kocha Polskę i nawet tutaj wojska niemieckie nam i nie będzie wojsk z Polski wycofywał. No więc nieaktualne, zdezaktualizowało się bardzo, bardzo szybko. Krótko mówiąc, czyli krótko mówiąc, opieranie się na słowach Trumpa i na tym, że on Polskę bardzo lubi, a potem jak wycofa tą grupę, to może się okazać właśnie, że ludzie zapytają się, no ale o co chodzi i dlaczego. Przy czym oczywiście nie zrobią tego władze polskie, ale może jacyś dziennikarze zrobią. Tam w Stanach, o właśnie, mamy tam dziennikarza, który i tak już go tam Trump nie cierpi, to niech już zada to pytanie, prawda, on i tak żywy stamtąd nie wyjdzie, więc niech pyta, prawda, już taki straceńczo. Może zapyta się właśnie, czy to oznacza, że za to, że Merz powiedział coś złego o Trumpie, to on karze swojego najlepszego sojusznika w Europie. Ciekaw jestem, czy właśnie co Trump odpowie i czy w ogóle cokolwiek. Pewnie powie, to jest okropne pytanie takie zadawać, prawda, i to jest wszystko, prawda? I to za poprzedni, to Biden zdecydował, jeszcze powie na zakończenie. No dobrze, proszę Państwa, mamy prawie 4723 osoby, to i tak jak na piątek wieczorem i wielką konkurencję innych różnych ciekawych rzeczy, które Państwo możecie oglądać i tak bardzo, bardzo dużo. Także ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, już nie przeciągnę więcej, już jest godzina 40, znowu miałem, a w ogóle sobie dzisiaj powiedziałem, że będę mówił przez godzinę, no i wyszło jak zwykle. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, już prawie 5000. 94696, proszę Państwa, idziemy do piku, jeszcze cztery osoby, jak dojdą, to proszę Państwa, włączajcie ten, to będziemy mieli 5000 przekroczone i spadło, no i koniec, i jak wylądował, prawda, jak to było na killerze. No więc krótko mówiąc, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, dziękuję Państwu za te wszystkie miłe i wsparcia, i pytania, zapraszam Państwa do kolejnego live'a w poniedziałek jest normalnie odcinek, w niedzielę jest normalnie odcinek, w poniedziałek będzie też live, natomiast jutro zapraszam Państwa bardzo serdecznie, jeszcze raz przypominam, proszę Państwa, spotkania pod Baobabem. Chcę, żebyście Państwo później opowiedzieli, napisali, naprawdę interakcje są ważne, czy Wam się format podoba, no już nie czepiajcie się, prawda, technicznych stron, bo to będziemy nad tym pracowali, to jest i tak zgranie kilku osób na różnych łączach, w różnych miejscach, z różnymi systemami, to jest już skomplikowane, ale będziemy nad tym pracować intensywnie, ale powiedzcie, czy wam się a, format podoba i b, czy godzina 10 to jest godzina dobra, żebyście państwo sobie do porannej kawy, drugiej kawy, czy trzeciej kawy, czy co kto tam rano w sobotę pije po piątku, w każdym razie, czy to wam pasuje, czy też nie. Także dziękuję państwu jeszcze, aha, zdejmujemy oczywiście to, tak, zdejmujemy i dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia do jutra pod Baobabem.